Wątpliwości Londynia. Na wieki wieków, amen. Tylko czemu ja tego nie słyszę? Przechwytywanie dźwięku. Słychać dobrze. Czyli słychać, teraz słychać, tak? Okej. No to dobrze. Cyk. Właściwości. Okej. Jest pogłos. To jest pogłos, czy nie? Wiecie co, już dzisiaj byłem tak dobrze przygotowany, byłem przekonany, że to wszystko pójdzie rachu ciachu i nie poszło rachu ciachu. Nie ma pogłosu, nie ma. No dobrze. To wygląda na to, że jesteśmy powoli coraz bliżej. Pal 6 pogłos, dobrze jest. No dobra, to słuchajcie. Ile tym mamy tych osób? 233. To standardowo, jak dojdziemy do 1000, to się pomodlimy. Tymczasem znajdę sobie te pytania, które. O, one są tutaj. Hej, hej, tu NBA. Pamiętam, no właśnie, w okularach musiałem dzisiaj wyskoczyć, bo tydzień temu już musiałem, udawałem tylko, że widzę te pytania tymi małymi literkami i wymyślałem te pytania na bieżąco tak naprawdę. Żartuję, ale musiałem mocno mrużyć oczy, więc już trudno. Dzisiaj będę po raz pierwszy w okularach. Ciekawe, czy już wszyscy przeszli z tamtego zakończonego już streamu. Szczęść Boże z Warszawy. Szczęść Boże. Monika Chojnacka. Śmieje się. A w ogóle to te okulary to nigdy nie były. To jest śmieszne, że ja nigdy ich nie. To są moje pierwsze w życiu okulary. I kupiłem je rok temu. Myśląc, że one będą tylko do pracy przed komputerem. Że tak naprawdę ludzie nigdy nie będą mnie w nich widzieć. A nie wiem, żona mówi, że muszę sobie kupić jakieś takie bardziej. Do ludzi okulary. Te były kupione specjalnie duże, bo ja cały czas na komputerze praktycznie siedzę albo czytam coś. Czy dużo jest nas z Pomorza? No ja na pewno. Więc już razem z Magdaleną to dwie osoby. Szczęść Boże z Düsseldorfu. Pozdrawiamy Niemcy. Bremen. No, czy ja wiem, czy fajne. Trudno, trzeba jakoś się przyzwyczaić. Dortmund. Chyba działa to przez mikrofon. No, dzisiaj już byłem tak świetnie przygotowany, naprawdę. Byłem przekonany, że wszystko pójdzie. Nawet z dwiema osobami to testowałem. I w momencie, w którym tutaj zacząłem w takim programie sobie nadawać, to pojawiała się informacja, że Chicago chwali Boga. Super. Pojawiła się taka informacja, że mój stream nie trafia na YouTube, czy coś takiego. No już nie umiałem tego ogarnąć. Ale jeszcze 3 lata i będę biegły w streamach. Za dużo mieszałeś. Może tak. Dublin. Pozdrawiamy. Dobra, sprawdzimy, ile jest osób. 358. Okej. Dobry wieczór. O, Gravenzande. Wstyd. Muszę zapytać, gdzie to jest. Boskie Buenos. Okulary dodają ci powagi. No, czas najwyższy, może. Piła Wielkopolskie. Czyli ludzie mieszkający w Polsce też są. To jest bardzo fajnie. O, już jakieś pytania się pojawiają. Stoimy przed dylematem głównie w duchu, co rodzina pomyśli. Chrzest synka w starym rycie, ale bez mszy lub w nowym z mszą. Prośba o modlitwę za dobrą decyzję i dziękuję za Pana pracę. No to jak ktoś, poproszę się pomodlić za dobrą decyzję. UK, Holandia, Niemcy, Mölln. Ale widziałem, że są też osoby... O, w Holandii, Dawidzie. Dobrze, to właśnie dziękuję. Dobrze wiedzieć. Ale naprawdę tak jest, że jest mała literka S i potem duży G? Ja myślałem, że to literówka w poprzednim. Jejku, jaki jestem niedouczony z geografii. Geografia polityczna Europy. Piekary Śląskie. Pięknie. Bydgoszcz wita. Po ostatnim live'ie dostałem niedużo, ale dwie takie wiadomości, że ktoś rezygnuje z oglądania moich materiałów. Że dopiero na live'ie zobaczył, jaki ja naprawdę jestem i przekonał się ostatecznie, że nie warto mnie słuchać. Czy też, że moje poglądy jakoś tak na live'ie dopiero poznał. Pozdrawiamy z Londynu, również pozdrawiam. No, tak fajnie się to czyta. Pozdrawiam z Pszczyny. No właśnie, a moja żona jest z Pszczyny. I bywam często w Pszczynie. Więc pozdrawiam również Pszczynę. Okolica Radzymina. No wie pan, ostatnio było grubo. No ja nie, właśnie najśmieszniejsze. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? To mi bardzo pomaga w tej pracy w ogóle tutaj takiej, powiedzmy, publicystycznej, że ja mam bardzo słabą pamięć i mówię zupełnie serio. Ja w ogóle nie pamiętam, co było tydzień temu. Także wiem, że było parę rzeczy kontrowersyjnych, no na pewno, no zresztą nie przypominajmy sobie, po to się denerwować. Parę rzeczy było już takiej z tematyki kontrowersyjnej i trudnej. Natomiast nie jest tak zupełnie, że urodziłem się wczoraj i nie spodziewałem się tego, że jak zaczną się live'y, no to stracę taką stuprocentową kontrolę nad tym, co mówię, w sensie nad tematyką, bo jak się robi filmy na YouTube'a, no to jednak mimo wszystko to wygląda jak mówienie takie, powiedzmy, w miarę spontaniczne, ale oczywiście takim nie jest. No, kontroluje się tam każde słowo. Jeżeli coś się powie inaczej niż się chciało, albo powiedzmy trochę za bardzo wprost, albo jakoś tak się martwi, że ktoś to źle odbierze, to można zmienić. Inaczej to powiedzieć, albo w ogóle czegoś nie powiedzieć. Pełna kontrola nad przekazem. W spotkaniach live jest już zupełnie inaczej, bo tutaj ja trochę spontanicznie reaguję, ktoś mi zada jakieś pytanie, no i wtedy mogę coś odpowiedzieć w sposób taki, no, zgodny z prawdą, moją prawdą, nie ma czegoś takiego jak moja prawda, ale zgodnie z tym, co ja w tym momencie uważam w swoim sumieniu i przy użyciu swojego rozumu za prawdę. Więc tak, zdaję sobie sprawę, że rozpoczęcie live'ów może zaskutkować reakcjami odrzutu na niektóre treści, które tutaj się pojawiają. Dobrze, to co? Może zobaczę, ile jest osób, jak z tą modlitwą. O, to jeszcze daleko. Ciekawe, czy to... Dobra, to może krótka taka, powiedzmy, sonda. Ta 20 jest ok, czy 21 jest lepsza? Ewolonix, drugi raz dzięki panu byłam na mszy tradycyjnej. Chyba tak zostanie. Deo gratias. Bogu niech będą dzięki. 20. 20 ok, 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 20, 20 ok. Ktoś też, że 21 szanuje, ale dużo bardzo jest tych 20. Dla mnie 21 lepsza. No właśnie, no wszystkim się nie da dogodzić. To jest ten problem, szanowna główko. Judyta też 21, Magdalena, ale większość napisała 20. No, mojej żonie na pewno też bardziej pasuje 20, bo o 22, jak skończymy, to jeszcze sobie pogadamy chwilę. A jak o 23 będę wracał, no to... I to jeszcze po takim live'ie. No nie mówię, że to jest męczące, bo to nie jest męczące, ale taki człowiek jest taki... czy ja tam nie nagadałem głupot? No 19 to już trochę za wcześnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobrze. Dużo ludzi napisało, że 20. Robimy tak. Jak dobiję do 1000, jeżeli w ogóle dobiję do 1000, może jestem zbyt optymistyczny. Na razie jest 438 osób. To prawda, jest 400 oglądających i tylko 71 łapek. Czyli widocznie jeszcze słabo mi idzie. Bez sensu. Podejrzewa pan, co konkretnie mogło odrzucić tych ludzi? No pewnie, że podejrzewam. W sumie to tam jeden z tych maili był taki bardzo, bardzo długi. Nie zapytałem tej osoby, czy mogę go przeczytać tutaj, więc go nie przeczytam. Ale napiszę do niej i zapytam, czy mogę to przeczytać za tydzień. To będzie moim zdaniem fajne. Fajne to takie słowo. Długi, długi mail. Ale w tym mailu było głównie napisane, że stoi przed wyborem albo słuchać tego, co ja mówię. Oczywiście to nie ma znaczenia, jakby co ja mówię, tylko słuchać tego, co ja uważam, że jest prawdą, albo pozostać w strukturach, w których funkcjonuje. Chyba chodziło o jakąś wspólnotę, chyba chodziło o już jakieś znajomości i że już nie da się tego połączyć, bo zobaczył u mnie właśnie w tym live'ie taką, powiedzmy, nie wiem, czy bezkompromisowość, coś takiego, i z tego powodu powiedział, że już nie będzie mnie więcej słuchał. No więc ja życzyłem wszystkiego dobrego i tyle. Natomiast liczyłem się z tym, że tak może być. Boli mnie natomiast bezduszne podejście do sytuacji na granicy z Białorusią. Czy widział pan chociażby raporty Fundacji Ocalenie? O, to ciekawe. Najpierw będę robił pytania, które były już zadane wcześniej. Natomiast dlaczego bezduszne podejście do sytuacji na granicy z Białorusią? Nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz na ten temat, czy ja cokolwiek o ten temat mówiłem ostatnio. W Rumi. No to Rumia blisko. Warszawa. To zrobimy tak. Jak dojdzie do 500 osób, czyli za 19 osób, to wtedy u mnie jest 180 łapek w górę już. To wtedy rozpocznę odpowiedzi na pytania, które były zadane przed rozpoczęciem live'a. Londyn. No w Londynie to chyba jest teraz 19:21, dobrze myślę, pani Ewelino? Kraków. Ile tych pytań wybrałem? Z tego, co ludzie mi przysyłali, to wybrałem tutaj sobie 12 pytań. Rumia, Sopot, Koleczkowo. No to obszerny teren. Będzie pan kiedyś na pielgrzymce do Częstochowy? Kto wie? Tak, myślę, że kiedyś tak. Na pielgrzymce Bractwa do Częstochowy. Pewnie. Pewnie. Warto. Byłoby to pożyteczne dla mnie, żebym był. Pozdrawiam z Redy, to również blisko. U mnie kazania są codziennie. Hej, lekcji się nie zaczyna, jak w klasie będzie połowa składu, tylko o planowanej godzinie, Dawidzie. No ale już tak trochę jakby czuję, że tak rozpoczęliśmy, tak rozmawiamy sobie. Czy nie? Już pół godziny minęło, a miało być o 20. No dobra, czyli co, te pytania, to nie chcecie w ogóle się... No, myślałem, że tak fajnie sobie rozmawiamy tu. Okej, to w takim razie przejdę do pytań, które przyszły. Szanujmy swój czas. Dobrze, kochani, to w takim razie za tydzień zrobimy tak, że zaczynamy. Nie będę gadał na początku. Tyle. Uwaga. Czy mógłbyś w najbliższej przyszłości zrobić live, albo nawet ja tutaj zmienię widok? A teraz? Dobra, będziemy tak robić. Przepraszam, przepraszam, jestem. No właśnie myślałem, że... Na razie... Teraz już chyba powinno być lepiej, tak? Czy nie? Teraz tak, no. Przepraszam. Mówię, jeszcze parę lat i będę tutaj lepiej to ogarniał. Czy mógłbyś w najbliższej przyszłości, to już pytam, czy mógłbyś w najbliższej przyszłości zrobić live razem z kapłanem? Wielu autorów pytań, jakie padają, odsyłasz do księdza, więc może warto by było zrobić taki wspólny live z odpowiedziami na pytania wcześniej zadane. Bo niestety z całym szacunkiem na live trzeba zadać pytanie kilkanaście razy, aby doczekać się na nie odpowiedzi. No i tutaj powiem, że tak, live robi ksiądz Szymon Bańka na kanale Szkoły Akwinaty. Więc nie do końca nawet rozumiem, jaki miałby być cel tego, że robimy live'a też na tym kanale, na którym jest kapłan, już technicznie, widzicie, jak mi idzie technicznie, tak? Nie jestem w stanie ogarnąć tutaj już od 2 tygodni podstaw tego, a teraz live z kapłanem gdzieś online, albo tutaj nawet by przyszedł. No więc, no ale tutaj ktoś, nie lubię tego księdza bańki, no ale to są, chodzi o co? O preferencje indywidualne, czy o to, że mówi, zaświadcza nieprawdę? No bo tak naprawdę chodzi tylko o to, czy ktoś mówi prawdę. Ksiądz Szymon Bańka w moim jakby rozumieniu mówi prawdę. Więc czy tam go lubimy, czy nie? Ja lubię, ale nie przekonuję, no ale no okej, to zaraz porozmawiamy o księdzu Bańce, to ja mu to wszystko przekażę i nie mówię, że nawet nie poznaliśmy się nigdy osobiście, tylko pisaliśmy ze sobą i rozmawialiśmy kiedyś na takiej wideokolu tak zwanym. Więc odpowiedź na to pytanie z tym live'em do księdza, no to nie. To nie sądzę, żebym to w najbliższym czasie planował coś takiego. Kiedyś, kto wie. Drugie pytanie. Nie, bo aha. Czy duchowa adopcja dziecka nienarodzonego i związana z tym modlitwa jest praktykowana w kościele przedsoborowym? To pytanie tutaj głównie dlatego zamieściłem, bo to sformułowanie kościele przedsoborowym jest tak bardzo zastanawiające, co to może w ogóle znaczyć, jest praktykowana w kościele przedsoborowym. Bo gdyby pytanie brzmiało, była praktykowana w kościele przedsoborowym, to bym rozumiał. Ale tu jest napisane jest, więc to by znaczyło, że dzisiaj jest jakiś kościół przedsoborowy, a czegoś takiego nie ma. Jest jeden kościół. W ramach tego kościoła jest grupa tradycyjna, czyli w ramach tego kościoła funkcjonuje sobie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Zwłaszcza w okresie po soborze, to mówiłem o tym tydzień temu, więc nie będę teraz przedłużał. Wielu, wielu, wielu kapłanów na świecie było przekonanych, że jest świetnie, że to będzie nowa wiosna kościoła i że będzie bardzo dobrze wszystko po tych zmianach, że to jest naprawdę dobre. I równocześnie pojawia się biskup, który zachowuje sceptycyzm do tego stopnia, że mówi, no przepraszam, wprost idziecie w tym kierunku, że finito z mszą tradycyjną. Więc ja zachowam tą mszę w swoim bractwie. I czarny PR, jaki wtedy się wylał na Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa, był po prostu powszechny w całym kościele. Nawet wielu księży dzisiaj przyznaje, że w tamtych czasach nauczanych było, że taki był arcybiskup Lefebvre, który w ogóle był taki, że w Afryce mieszkał długo. To była taka retoryka, że on mieszkał długo w Afryce i taki trochę jest zacofany. I tutaj nieoczytany na pewno i z duchem czasu nie poszedł. I po powrocie do Europy no nie ogarnął w ogóle tych super zmian wszystkich. I dlatego on taki trochę, no... Potem się okazało, że tak naprawdę no, to jest wyjątkowo wykształcony, oczytany i bardzo, bardzo mądry biskup. Arcybiskup, więc jest bardzo, bardzo, ten czarny PR się ciągnie, a dzisiaj to już jest kilka pokoleń kapłanów dalej, którzy no już byli w tym wychowywani, powtarzają, zauważcie, czy kiedykolwiek usłyszycie, no to jest świetny test, bardzo proszę, czy kiedykolwiek usłyszycie publicznie potem jakieś słowa na bractwo, proszę bardzo, który kapłan w Polsce, biskup, powie coś na Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X? Znajdźcie taką wypowiedź. Proste pytanie. Dlaczego je zadaję? Dlatego, że to, co mówimy prywatnie, pójdziecie do jakiegoś proboszcza, no i on odpowie tak, z takiej swojej pobieżnej wiedzy. Albo tam rozmawiają nawet prywatnie sobie z księżmi, tak, tak, to jacyś tam schizmatycy, to nie, to w ogóle poza kościołem. Jakieś takie hasełka, które mają swoje znaczenie w prawie kanonicznym i oczywiście te hasła są podawane tutaj w sposób fałszywy. A potem publicznie niech to powie. Nie powie, bo wie, że się będzie mylił. Fałszywe, bo Dawid tak powiedział. To zaraz. Nie wiem, do czego to się nawet odnosi. Natomiast to jest bardzo dobry miernik. O, jeżeli ktoś ma wątpliwości, pozostaje w jakimś niepokoju, że na przykład tutaj Dawid Mysior, przecież ja kiedyś też, moja historia z bractwem chyba jest w większości znana. Mogę to kiedyś opowiedzieć jeszcze raz. No przecież ja byłem mega sceptyczny, a nawet może nie wrogi, ale tak w opozycji, długo, publicznie. Więc jeżeli ktoś pozostaje w jakimś takim niepokoju, niejasności, to prosty test. Gdzie znajdzie publiczną wypowiedź, na przykład w Polsce, na temat bractwa? Proste. Przecież gdyby to było poza kościołem, gdyby to naprawdę była jakaś schizma, to dużo ludzi by ostrzegało przed tym publicznie. Nie trolle gdzieś tam w komentarzach, bo tego będzie full, ale jakiś kapłan by wystąpił i opowiedział o tym. Niedawno nawet był jakiś taki moment, że gdzieś na jakiejś stronie internetowej, w jakiejś chyba parafii, któryś tam księża w parafii napisali, że uwaga, bo pojawiły się tutaj u nas jakaś tam kaplica Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X i przestrzegamy, bo to jest tam poza kościołem, czy coś takiego. I tak, ktoś ma taką samą koszulę. Ja nawet nie wiedziałem, że to włóczanka, zapomniałem. I bractwo się tam grzecznie zwróciło chyba, napisało, czy mógłby wyjaśnić, dlaczego tutaj ktoś napisał, że bractwo jest poza kościołem albo coś, i od razu to zniknęło ze strony internetowej. Nie będzie publicznie czegoś. Więc gdyby to była prawda, gdyby jak ktoś wam wciska taki niepokój, że ojej, to schizma, oj, to niedobrze, no to czekamy na jakąkolwiek wypowiedź publiczną na ten temat. Żaden ksiądz tego nie zrobi, bo spotka się z merytoryczną odpowiedzią ze strony bractwa, opartą na prawie kanonicznym. I nie będzie konsensusu takiego, że jest coś poza kościołem. Dlatego tutaj jest bardzo długa odpowiedź na krótkie pytanie. Nie ma czegoś takiego jak kościół przedsoborowy. Nie ma. Jest jeden kościół. W ramach kościoła dzisiaj troszeczkę to oczywiście taki, no troszkę ironia, przeżartego modernizmem na wskroś. W samym centrum jest taka jednostka specjalna, która zachowuje całą tradycję kościoła na lepsze czasy. Bractwo tak naprawdę nawet nie powstało po to, żeby mieć jakąś misję duszpasterską, nie powstawało po to, żeby było tak jak dzisiaj, że normalnie są jakieś przeoraty, że ludzie chodzą tam na msze. Bractwo miało być tak naprawdę na chwilę. Arcybiskup Lefebvre chyba na początku w ogóle był takim zbytnim optymistą i myślał, że te błędy, które się rodzą na soborze, będą na chwilę. Bractwo przechowa tam, nie wiem, 10-20 może lat tradycyjną mszę, tradycyjne nauczanie w swoim seminarium. Kościół szybko wróci i się opamięta, że przecież to nie tędy droga. I wtedy jakoś bractwo chyba rację bytu swojego straci. No bo po co mieć bractwo, skoro Kościół wróci na dobrą drogę? Ale tak się nie stało. Mija nagle tych lat już tam dużo, 60, i jest coraz jakby dalej Kościół od swojej tradycji. No więc bractwo trwa. I tak naprawdę cała historia. Natomiast adopcja duchowa dziecka nienarodzonego chyba powstała później, więc w kościele przedsoborowym czegoś takiego nie praktykowano. Jest to z pewnością bardzo piękne coś takiego zrobić. Duchowa adopcja dziecka nienarodzonego, ale nie mam wiedzy. Nie mam wiedzy, czy to nie jest na pewno obowiązkowe. No, na pewno nie jest tak, że nawet w kościele tym posoborowym, jak to niektórzy nazywają, wszyscy przecież adoptują w ten sposób dzieci nienarodzone. To jest praktyka, którą ktoś wybiera, decyduje się robić. Kochani, dobra, lecę przez pytania zadane przed filmem, bo tutaj bardzo dużo się teraz pokazuje pytań już na bieżąco. Kiedyś to będzie lepiej na tych live'ach, ja będę taki tutaj ogarnięty, w ogóle słuchajcie, będzie elegancko, nie będzie tak jak teraz. Jakie wspólnoty polecasz do tego, żeby można było się rozwijać duchowo? Oaza, Ruch Światło Życie. Myślę, że Oaza i Ruch Światło Życie to jest to samo. Czy się mylę? Legion Małych Serc, nie znam. Shemin Nef, to bardzo niedobrze jest. Bardzo niedobrze. Czy Shemin Nef to się czyta? Bardzo, bardzo niedobrze. Ale już nie pamiętam dlaczego. Interesowałem się tą wspólnotą. To jest jakaś wspólnota, która ma w swojej chyba nawet nazwie, że w duchu ekumenicznym. I tam protestanci chyba należą, a na pewno ma słowo ekumeniczne w swoim takim rozwinięciu. To Shemin Nef. To jest ekumeniczna wspólnota. Okej. Okay. Shemin Nef, no właśnie. To jest jakaś taka ekumeniczna wspólnota. A może inne jakie? Odpowiem zgodnie ze swoim... No z prawdą. Pytanie jest z typu tych, które mogą mnie wyprowadzić na minę i... To jest taki rodzaj pytań, który... Odpowiedź na które mało komu może pomóc chyba, a może jakby wielu ludziom przekonać ich, że w ogóle nie warto mnie słuchać. No bo jak ja tak mogę mówić, skoro... Ja byłem w kilku wspólnotach, byłem w neokatechumenacie, byłem w Ruchu Światło Życie. Ja, zanim dotarłem do tradycji, nie polecałbym w ogóle na dzisiaj wybierania żadnych wspólnot. Po co? Po co wspólnoty? Teraz jak człowiek, jak dotarłem do tradycji, no to tam nie ma czegoś takiego jak takie specjalne wspólnoty. Jest. Coś tam jest, ale ja jeszcze do tego nie, jakby się nie zainteresowałem tak do końca. Natomiast no nie ma, nie powiedziałbym, żeby którekolwiek z tych wymienionych tutaj wspólnot mogły tak naprawdę zapewnić rodzaj duchowy. Idę dalej, bo pytań na bieżąco się pojawia dużo, a jestem dopiero na trzecim z tamtych. W ostatnim Q&A wypowiedziałeś się lakonicznie, aczkolwiek negatywnie, o Opus Dei. Czy mogę rozwinąć? O Opus Dei robił obfity materiał ksiądz Szymon Bańka na kanale Szkoły Akwinaty. To nie jest tak, że to jest jedyny mój argument, jedyny mój autorytet, ksiądz Bańka, ale nie ma drugiego kanału, na którym chyba YouTube'owego, na którym ksiądz tradycyjny w ten sposób opowiada o sprawach. Są kanały, gdzie są homilie tradycyjne, ale one na przykład nie mówią o Opus Dei, więc regularnie będę pewnie odsyłał do księdza Szymona Bańki. Uwaga. O, to jest ciekawe pytanie. Kiedyś w rozprawce powiedziałeś Dawidzie o tym, że córka, w skrócie i parafrazując, miałaby zarobić na domek dla lalek. Mam pytanie na serio i nie trollowe. Czy możesz to rozwinąć? Jak zarobić u rodziców? Pieniądze, czy na przykład jeśli zrobisz coś, to kupimy domek. Ja w dzieciństwie zrywałem wiśnie i inne owoce i tata mi płacił. Tylko wtedy to było na przykład 50 zł. No więc tak, ja... Gdybym był lepiej przygotowany, to prawdopodobnie bym na okatechumenat wybuchł. No tak. Wspólnota jest niezbędna do wzrastania wierze. No to zaraz do tego wrócimy. Kochani, więc ja chyba tego nie mówiłem w tamtej rozprawce w takim celu, żeby promować w ogóle pracę dzieci zarobkową. Chodziło mi o to, że już nawet nie pamiętam, o co mi chodziło. Więc generalnie w dzieciństwie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to dzieciństwo nie jest do pracy zarobkowej. Jeżeli rodzinę stać, no to lepiej, żeby dziecko swój czas poświęcało na inne rzeczy niż praca zarobkowa. Na rozwój. Natomiast akurat u mnie w rodzinie tak wyszło, że moje dzieci same z siebie rozpoczęły swoje pomysły. Jakie, to nie wiem, czy to ma znaczenie, ale sprzedawały lemoniadę, różne rzeczy, same z siebie, praktycznie na początku z lekką pomocą rodziców. Więc rzeczywiście moje dzieci zarabiają pieniądze same. Nie wiem, czy to publicznie powinienem mówić, bo mi tu zaraz naślą jakieś kontrole skarbowe. To nie są duże pieniądze, od razu mówię, co złego to nie ja, to są małe dzieci. Ja tam nawet proszę je ścigać ewentualnie. To są małe kwoty chyba. W każdym razie nie jest to chyba tak, to nie miało być tak zinterpretowane, że zalecam, żeby małe dzieci posyłać do zarabiania pieniędzy, żeby dostały domek dla lalek. Każdy rodzic prawdopodobnie jakąś ma własną, musi przyjąć własną jakąś strategię na to, w jakim trybie, jakie zabawki dziecko może dostawać, na co rodzinę stać i tak dalej. Więc jeżeli dziecko wykazuje takie zainteresowania, to jest to bardzo rozwijające, no. Jakiekolwiek takie ruchy przedsiębiorcze w dzieciństwie. Ale nie zalecam tego, że kazać dzieciom zarabiać pieniądze. Czy skuteczność mojej modlitwy za kogoś zależy od tego, czy znajduje się w łasce uświęcającej? Czy jeśli jestem już na przykład po spowiedzi jakiś czas i mam grzechy lekkie, to moje modlitwy są miłe Bogu? A jeśli popełnię na przykład grzech ciężki, to moje modlitwy nie są wysłuchane? No to pytanie jest, wydaje mi się, mieć jakieś drugie dno, bo to by wyglądało na to, że to, czy modlitwa jest wysłuchana, jest dla tej osoby bardziej priorytetowe niż to, żeby zasuwać do spowiedzi i ratować się z stanu śmierci, jakby powiedzmy duchowej. Tak? No bo jeżeli popełnię grzech ciężki, to dlaczego się zastanawiam, czy moje modlitwy będą teraz wysłuchane? Moja modlitwa za kogoś. To w tym momencie dużo ważniejsze jest błyskawicznie ratować swoją duszę. Dziwne jest w stanie grzechu ciężkiego modlić się za kogoś. Oczywiście, jeżeli nie ma, powiedzmy, to już są zagadnienia trudniejsze, czy jeżeli nie ma możliwości wyspowiadania się, no to jest jakoś, zdaje się, no to już są trudne sprawy. Słuchałem o tym wielokrotnie, ale już nawet ja nie jestem duszpasterzem, żeby tak o tym mądrze mówić. że jest, jeżeli już jakby mamy wolę, że się spowiadamy przed Bogiem i po prostu jest to opóźnione, nie możemy dotrzeć, nie ma jakiejś spowiedzi, no to jest to stan grzechu ciężkiego w jakiś sposób. A, pytajcie mądrych ludzi, mądrzejszych ludzi. Natomiast jeżeli takiej sytuacji w Polsce nie ma, raczej są księża, raczej są konfesjonały, no to bym zasuwał do spowiedzi. Nie za szybko, bo jeżeli się potknę i zabiję, to będzie niedobrze. Chociaż nie, bo szedłem do spowiedzi. Także nie, w stanie grzechu ciężkiego bym raczej nie radził długo pozostawać. Przy grzechach lekkich nie, to oczywiście chyba nie ma problemu z modlitwą. Natomiast odpowiadając na to pytanie konkretnie, bo tak trochę wymijająco powiedziałem, że należy biec do spowiedzi po prostu, no to chyba nie. Chyba modlitwy w stanie w niełasce uświęcającej, w stanie braku łaski uświęcającej nie są wysłuchiwane. Ale to są pytania już do księży. Ja radzę w ogóle sobie takich pytań nie zadawać, tylko w stanie grzechu ciężkiego pędzić do spowiedzi. Ratować swoją duszę. Nie ma co grać w ruletkę z wiecznością, bo to nie jest... Wiadomo, nikt się nie spodziewa, że dzisiaj wpadnie pod tramwaj. Zwłaszcza jak ktoś mieszka w miejscowości, gdzie nie ma tramwajów, to już w ogóle. Ale jeżeli wpadnie w stanie grzechu ciężkiego, ja bym sobie takich pytań nie zadawał, tylko pędził do spowiedzi. Pytanie z zakresu tej samej tematyki. Jestem po prostu ciekawa męskiej, świeckiej optyki. Ile dzieci powinien mieć katolik? Chyba powinien po prostu być otwarty na wolę Pana Boga. No raczej... No, pytanie z tych takich, że cokolwiek nie odpowiem, to będzie źle. Bo jak powiem, im więcej, tym lepiej. W XXI wieku. No im więcej, tym lepiej. Tak powiem. Ale gdzie jest... Dla jednych to jest już dużo, to 3, dla innych 7. Trzeba być otwarty. Ktoś do mnie puka. Marysiu? Marysiu? Bardzo was przepraszam. Dzieci moje wiedzą, że nagrywam. Także to... ale będzie. Nie ma odpowiedzi na liczbowej, ile dzieci powinien mieć katolik. Powinien być otwarty na wolę Pana Boga. Czy tradycjonaliści dopuszczają naturalne planowanie rodziny? Tak. Czy żonaty mężczyzna katolik ma jakieś sposoby na zachowanie wstrzemięźliwości? Czy żonaty mężczyzna katolik ma jakieś sposoby na zachowanie wstrzemięźliwości? Sekundeczkę, muszę niestety swoje dzieci przywołać do porządku.
Marysiu! Ty nie wiesz, kochanie, że ja nagrywam na live? Proszę? Dominik, nie macie pieniędzy? No to zapłać.
To jest już to jest żenujące. Bardzo was przepraszam. Otóż moje dzieci zamówiły sobie pizzę, nie mają pieniędzy. No i co? Mogły sobie zarobić. Nie zarobiły. Okej, więc generalnie to nie są takie do końca pytania. No, jak katolik ma zachować sposoby, ma mieć sposoby na zachowanie wstrzemięźliwości, tak jak nie katolik, no, jeżeli jest powód, aby zachowywał wstrzemięźliwość ktoś, to no nie wiem. To nie są pytania takie do końca katolickie. No to mam wymieniać? Święty Franciszek chyba tarzał się w śniegu. Dobrze. Te pytania damsko-męskie w takim razie następnym razem się przygotuję, bo okej. Okay. Czy należenie do róży różańcowej za dzieci, za męża, za duszę w czystu cierpiące ma sens? Odmawia się w niej przez kolejne... Ja wiem, tak, to się odmawia. Cała róża składa się z 20 osób, czyli odmawia się też tajemnice światła, której nie uznaje się w tradycji. Stąd moja niepewność i pytanie. Ja jestem w róży różańcowej za dzieci i za rodziców. I... I konsultowałem to po prostu ze swoim kierownikiem duchowym, co mam robić. Tak, no nie mogę teraz, nie powinienem tego publicznie tutaj mówić, bo może ktoś jest też w tej samej róży co ja i teraz ja się wygadam, że mam załatwione z organizatorami, że po prostu na mnie nie przypadają tajemnice światła, no to jest takie skomplikowane. Natomiast jeżeli przypadają, to je odmawiam, no to nie jest tak, że tradycjonaliści nie uznają, więc to jest straszne odmówić. Nie ma żadnego problemu w tym, żeby odmówić 10 razy zdrowaś Mario, rozważając błogosławieństwo na górze. No. Kazania na górze. No nie ma w tym nic złego. Po prostu w tradycji się tylko mówi, że pełny różaniec to są tamte trzy. To są tajemnice różańca. A to, no, to nie są tajemnice różańca. Natomiast odmówienie ich nie jest niczym, nie jest żadnym problemem. Więc ja jestem w róży różańcowej za dzieci i za rodziców. Czy słuchasz kazań księdza Grzegorza Śniedocha? Nie słucham. Cenię, bo wielokrotnie, kiedyś jak słuchałem, to tam co słuchałem, no to bardzo mądrze, ale nie mam czasu tak słuchać kazań cały czas. Więc jeśli już słucham, to na tych dwóch kanałach, które regularnie polecałem. Dobra, muszę przyspieszyć. Wyraziłeś się kiedyś w ten sposób, że wszystko, co miało być dane, już zostało Kościołowi katolickiemu dane. Nie sądzę, żebym tak się wypowiedział. Chodziło o prawdę objawioną. Czy wobec tego dopuszczasz, że ogłoszony zostanie kiedyś nowy dogmat? Oczywiście, że dopuszczam. Że jakieś zmiany w Kościele nastąpią. Zmiany jakie? Jakieś nastąpią. No, można robić drobne zmiany, które nie przeczą niczemu, co już było w tradycji. No tutaj w każdym razie z tego pytania by wynikało, że czy ja dopuszczam, że będą możliwe nowe dogmaty? No oczywiście, przecież to jest oczywiste. Nowe dogmaty są tylko odkryciem prawdy, która już jest. Rozwinięciem wszystkiego, co zostało dane. Rozwinięciem prawdy objawionej. Tego, co z niej jakby wynika. To nie jest ustanowienie czegoś nowego, że coś się ustanawia. Tylko ogłasza. Nowy dogmat to jest jakby nowe sformułowanie, pogłębienie mocne prawdy, jeśli to ogłasza. Tak, mniej więcej. Mam 24 lata i chłopaka o 8 lat starszego, który jest niewierzący, ale jest otwarty na pójście ze mną na mszę tradycyjną. Co mam zrobić, żeby jak najwięcej wyciągnął z tego wydarzenia i zainteresował się tradycją, a co za tym idzie wiarą katolicką? Proszę o odpowiedź. To jest dla mnie bardzo ważne, gdyż planujemy w przyszłości ślub, a nie wyobrażam sobie nie mieć wsparcia duchowego w postaci wierzącego męża. Jeśli jest tu jakaś kobieta, która pomogła nawrócić swojego lubego, również proszę o rady. Moim zdaniem chyba tylko świecki może takie coś powiedzieć, więc mam nadzieję, że nie stracę kolejnego słuchacza w postaci tej przemiłej 24-letniej niewiasty. No ja bym co? Zwiewał z tego. Jak 24-letnia niewiasta może nawrócić 32-letniego mężczyznę? Ciężka sprawa. Czy cud jest tutaj możliwy? Jest. To można się modlić i zostawać w narzeczeństwie tak długo, aż się okaże, że on jest nawrócony. Natomiast wchodzić w małżeństwo z nadzieją nawrócenia go, no i tym bardziej tutaj pisze, nie wyobrażam sobie nie mieć wsparcia duchowego w postaci wierzącego męża. No ale to trzeba sobie wyobrazić, jak się wchodzi w małżeństwo z osobą niewierzącą, to trzeba sobie wyobrazić coś takiego, a to jest dramat. Poza tym dzieci raczej przyjmują wiarę swoich ojców. Jeżeli mama będzie bardzo, nie zawsze, ale jeżeli mama będzie bardzo gorliwa, a tata będzie niewierzący, no to ciężko będzie dzieci, zwłaszcza kiedy wejdą w wiek nastoletni, bo jak będą małe, no to pójdą z mamą na mszę, ale będzie miał kilkanaście lat. Tata nie będzie chodził, on co? Będzie chodził? Dobrze. Jest teraz, wracamy tutaj, przepraszam, jestem teraz już na bieżąco. Ja jeszcze przemyślę całą tą formułę. Czy nie będziemy po prostu robić tak, że będą tylko pytania tutaj zadawane? O, to krótka sonda. Czy robić tak, że są te pytania zadawane przed live'em, tak jak przed chwilą przeczytałem pytania sprzed live'a, czy wchodzę i, jak to powiedzieć niekolokwialnie, no kolokwialnie, i z bomby jedziemy z pytaniami tutaj. Żaneta Pszeniczka. Ja brałam ślub mieszany z ateistą, a po kilku latach nawrócił się i osiągnął, i oficjalnie wrócił do kościoła. Świetnie. Natomiast to jest możliwe, ale nieprawdopodobne bardzo, więc powinno się obracać głównie w życiu, opierać na prawdopodobieństwie, a nie na możliwościach. Znowu dużo odpowiedzi przed live'em, rób jak chcesz, na żywo, przed live, na bieżąco tutaj. Potem, no, trzeba by to policzyć na zmianę. Trochę tak i trochę tak. Równie dobrze mógł się nie nawrócić. No właśnie, powinno się obracać, obracać w prawdopodobieństwie. Jest tylko jedno życie na tej ziemi, jeżeli ta dziewczyna ma, kobieta już, ma narzeczonego, który ma 32 lata, jest niewierzący i ona ma, to co ona ma? Posłuchać tej przemiłej pani, która napisała, że kiedyś, że ona była w takiej sytuacji, że nawróciła swojego męża? Czy też, że on się nawrócił w małżeństwie? I co to ma znaczyć? To przecież nie jest dowód, to jest tylko stwierdzenie, że to jest możliwe. No więc oczywiście jest to możliwe, że mąż się nawróci. Ale czy to jest prawdopodobne? Czy warto na tym stawiać swoje życie? To tak trochę jakby, czy jak wyskakujemy z samolotu i wiemy, że, no, nie wiem, spadochron się otworzy z 5% prawdopodobieństwem. I ktoś powie, tak jak ja skoczyłem, mi się otworzył. No i... Ja bym nie, no wiadomo, jakby płonął samolot, no to może bym wyskoczył, bo to też pytanie, jaka jest sytuacja. Ale będąc w narzeczeństwie, jeszcze nie płonie żaden samolot, nie trzeba nigdzie skakać. Wiek 24 lata, w żadnym wieku lepiej nie ryzykować, ale tym bardziej, chociaż to nie jest już tak zupełnie, w dzisiejszych czasach to nie jest jeszcze tak dużo, 24 lata, więc ten samolot nie płonie, nie ma co wyskakiwać ze spadochronem, który się otworzy z prawdopodobieństwem 5%. I to, że jakaś inna niewiasta miła pisze, że jej się otworzył spadochron, to jeszcze nie znaczy, że to jest rozsądne. Dokładnie, life jest po to, żeby na żywo odpowiadać. Bardzo możliwe, że tak. Że tak zrobię. Przemyślę to. Mam niewierzącego męża, super facet, ale pan Dawid ma rację, bo moje nastoletnie dzieci zaopatrzone w tatę. Niosę swój krzyż i modlę się gorliwie. No tak. To nawet nie chodzi, czy ja mam rację, bo ja staram się tutaj nie mieć nigdy racji, tylko mówić coś, co uważam za prawdę, więc można mówić, że Dawid chyba... mówi prawdę albo nie mówi prawdy. Ja jestem otwarty na to, że ktoś mi powie, że ja nie mówię prawdy. Wtedy trzeba zbadać, czy ja mówię prawdę, czy nie mówię. Moja racja nie ma dla mnie znaczenia, ale zdaje mi się, że rzeczywiście, pani Katarzyno, mówię tak, jak to jest. No. Jeżeli mężczyzna jest niewierzący, to ciężko. Jeżeli osoba pozostanie niewierząca, to nie będzie możliwe katolickie życie i katolickie wychowanie dzieci i całkowity brak zrozumienia. Tak. Oczywiście to są tylko słowa, no, czy całkowity... Czy nie będzie zupełnie możliwe? Nigdy nie jest tak, że nic nie jest możliwe. No przecież byli święci, których rodzice byli niewierzący, no to... Ale tak, no jest to bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Dobrze. Miesza pan matematykę z religią? No nie. No nie. Nie mieszam. Czy rozwód to grzech? Ale to przecież jest napisane w kościele, w katechizmie. To ja, dlaczego tutaj ja mam się nad tym zastanawiać? Czy rozwód to grzech? Co to znaczy rozwód? Nie ma czegoś takiego jak rozwód. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje coś takiego jak rozwód. W prawie Bożym. Chodzi o cywilny rozwód? No to cywilnie można się rozwieść chyba. Jeżeli do końca życia się pozostanie, nie wejdzie w żaden inny związek. To się nazywa chyba separacja. Po katolicku jest to separacja, ale czy wtedy dobrze jest pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i się rozwieść? Chyba nie jest to wtedy chyba grzech, ale to pozostaje mąż i to pozostaje żona do śmierci ciała i nie wolno z nikim innym się wiązać. To wtedy chyba nie jest grzech. Ale to jest pytanie takie już. Mojego pytania nie wybrałeś niestety. To proszę przypomnieć. Której Teresy są cztery Tereski? Teresa z Lizie, Teresa z Avila, Teresa z Benedykta od Krzyża i Święta Teresa, której poczytać? To jest pytanie do mnie? To ja nie wiem. Wszystkie. Znowu z Ordo jest tak, jak z brudną wodą. Zgasi pragnienie, ale można dostać biegunki i się ciężko pochorować. Najlepiej jest pić czystą i zdrową wodę. To nie jest pytanie, więc nie muszę odpowiadać. Zrób ankietę na Google Forms. Samo ci zliczy. Jest w tym coś. Nie wchodźcie w małżeństwa z niewierzącymi. No. Amen. Amen. Okej. Okay, teraz zasadnicze pytanie. Czy ja tutaj mogę wrócić do... O, mogę w czacie iść wyżej. Bo... Zaczynamy. Czy przeoczyłem jakieś fajne pytania? Fajne, fajne. Jaką ma pan teraz opinię na temat wykładów pana Jacka Pulikowskiego? Czy zmieniła się ona po przejściu do tradycji? O, to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie. Ho. Pan Jacek Pulikowski jest fajny. Po ludzku No bardzo cenię, ale nie mówimy teraz, czy cenimy człowieka, tylko mówimy o tym, czy cenimy wszystko, co mówi. Raczej myślę, że wszystko, co on mówi, jest z mojej pamięci wynika, że dobre. Chociaż jutro w podcaście, taka reklama, jest mowa o, w rozprawce jest mowa o celach małżeństwa, tak króciutko, od innej strony. I myślę, że pan Jacek Pulikowski mówi odrobinę zgodnie z nową ze zmianami, które były w 1984 roku, które wywróciły do góry nogami rozumienie w ogóle małżeństwa w katolicyzmie. Natomiast tam dopisano jako pierwszy nadrzędny cel małżeństwa wzajemne dobro małżonków i na drugim potomstwo. To jest rewolucja. I myślę, że pan Jacek Pulikowski może trochę obraca się w takim rozumieniu. Niech się nikt nie obraża, teraz nie oburza, że jestem nie za miłością małżeńską i wzajemnym dobrem, tylko mówię, że rewolucja nastąpiła w 1984 roku. Ludzie, piszcie tylko ważne rzeczy, a nie coś na zasadzie, ile zabawek mają twoje dzieci. Ktoś takie pytanie rzeczywiście zadał. Nie liczyłem. Co sądzisz o Tomaszu Samołyku? Dwa razy pod rząd. Mówiłem o tym tydzień temu. Tutaj nawzajem sobie odpowiadają ludzie. Czy mógłbyś zrobić wywiad? Nie wiem. Na razie się tym nie zajmuję. Jacek Pulikowski to ksiądz. Nie, to nie jest ksiądz. Pan Jacek Pulikowski specjalizuje się w sprawach damsko-męskich, sprawach małżeńskich, sprawach rodzinnych. Czy to już nie jest ucieczka z kościoła powszechnego? Takie dzielenie na my, tradycjonaliści, i oni posoborowcy. Nie, to nie jest ucieczka z kościoła katolickiego. Myślę, że nawet dominikanie mówią o sobie my i oni jezuici. I odwrotnie. No jeszcze nie znaczy to, że w takim razie wyszliśmy z kościoła katolickiego. Kochani, dawajcie pytania konkret, żeby spamu nie było. Kultura, ok? Kurs alfa. Nie. Absolutnie nie. No ale mówię tylko opinię, bo ja czasami takim tonem, jakbym się znał na czymś. Na tym live'ie mówię to, co jest z prawdą zgodnie z tym, w co wierzę. Jak znaleźć dobrego męża katolika? Wydaje się to ciężkie dziś. Czy ja wiem? Trzeba iść do tradycji katolickiej. No mówię teraz serio, co mam innego powiedzieć? Trzeba iść do tradycji katolickiej. Tam są fajni faceci. Nie traktować mszy jako momentu poszukiwania lubego, ale różne wydarzenia wokoło, są spotkania tradycji katolickiej, jakieś takie w przeoratach. No tam są prawdziwi katolicy. Super faceci. Ale tutaj. Męża łatwiej niż żonę. Tego nie wiem. Dlaczego? Co sądzisz o ruchu charyzmatycznym w kościele? Jestem przeciwnikiem ruchu charyzmatycznego w kościele. Nie znaczy to, że wszyscy ludzie, którzy są w ruchu charyzmatycznym, to są bardzo źli ludzie. I wszystko tam się dzieje, wszystko co tam jest, jest złe. No bo wielu ludzi jest w czymś takim, w dobrej wierze i nie wie tak naprawdę, z czym ma do czynienia. Wszystkie ruchy, które są jakoś teraz tak właśnie na łonie kościoła się rodzą, czerpią z samego kościoła. Więc wiele rzeczy mają takich przypominających katolickie. No, ruch charyzmatyczny rozpoczął się... Słuchajcie, jutro jest przecież premiera nowej serii. Jutro w piątek jest część pierwsza. Pokażę wam miniaturę może. O, bo właśnie ją przed chwilą skończyłem tę miniaturę. I pokażę wam, jak ona wygląda. Tylko muszę ją tutaj sobie pobrać. I na chwilę nie będzie mnie słychać, ale to nie szkodzi. Nie będę mówił, tylko wam pokażę miniaturę jutrzejszego filmu, który... Cyk. O. Pszit. Jak to zrobić? Mądrze. Tak. O, tak. Nie. Cyk, cyk. O, tak. Na chwilę przełączę te widoki i nie będzie mnie pewnie znowu słychać. Nie szkodzi. Pyk. Przerasta mnie to. Jak to zrobić? Moment. Przepraszam. Mam nadzieję, że zobaczyliście. W każdym razie jutro jest premiera filmu Rewolucja w Kościele, część pierwsza. Około 20 minut będą miały te odcinki. Dużo części będzie po kolei. I tam między innymi jest wspomnienie o ruchu charyzmatycznym. Czy znam działalność Grzegorza Kasjaniuka? Nie. Za 5 lat syna ci poślę. Robi informatykę w technikum. Aha, ale to, ale czemu mi? Mi? Ja nie pytałem o męża dla nikogo. Co ci nie pasuje w ruchu charyzmatycznym? Jesteś przeciwnikiem modlitwy o uzdrowienie, czy nie pasuje ci po prostu to, jak oni to robią? To nie chodzi o to, że mi to nie pasuje, bo to są jakieś, to nie są indywidualne preferencje, tylko jak się dociera do tradycji, to się też słucha ludzi w tradycji. No więc jak już widzisz, że odkrywasz kolejne prawdy i odkrywasz i zaczynasz ufać ludziom, którzy ciebie ich uczą i one są proste, takie jakieś przejrzyste, no po prostu idziesz. A co z ruchem charyzmatycznym? Nie. A dlaczego? No i wtedy dostajesz też takie wyczucie po pewnym czasie. No. Jeżeli już jest w tradycji, ja jestem ponad 2 lata i zobaczę takie wydarzenie charyzmatyczne, no to pomimo tego, że tam twierdzi się, że jest też uwielbienie, bo tak się twierdzi, to tam się go nie widzi. To znaczy, to nie jest kult katolicki, żeby się rozpływać w emocjach, śpiewać przy gitarach i to niby jest do Boga, ale tak naprawdę to jest do siebie, no bo ja się jakoś czuję w tym wszystkim i się rozpływam i śpiewam modlitwę o uzdrowienie i takie jakby uwielbienia oparte na naprawdę takiej fajnej muzyce na gitarze i jakimś takim śpiewie nie jest w ocenie osoby, która jest od 2 lat w tradycji kultem w ogóle Boga, kultem katolickim. Tak uważam. Okej. Okay. Ale dużo tego dzisiaj ja tutaj pewnie nie idzie mi to. Mniej ludzi jest dużo na live niż tydzień temu, więc nie wiem, czy to godzina, czy już ludzie uznają, że bez sensu te live. No i co dużo jest, i te pytania, liczba pytań mnie przerasta. Nie, no live'y mają to do siebie, że, bo przecież to byłoby bez sensu. Tutaj ktoś napisał, że mógłbym lepiej przemyśliwać odpowiedzi. To prawda, ale to by prowadziło do rezygnacji z live'ów. Bo w jakim celu wtedy to miałoby być live? Jeżeli miałbym dostać pytania 2 dni wcześniej i bardzo dobrze przemyśleć odpowiedź, to bym mógł po prostu nagrać film z odpowiedziami. To byłoby na pewno lepsze w odbiorze, więc jeżeli komuś przeszkadza tutaj forma, to znaczy, że nie jestem zbyt dobry w live'ach. A nie, że nie przemyślałem. Teraz chyba, dobra, ja zwolnię. I tak nie mam szans wszystkich pytań czytać. Więc spróbuję po prostu wolniej odpowiadać i w sposób przemyślany. Co sądzę o księdzu na tanku? Nie, nie słucham księdza Natanka i odradzam słuchać księdza Natanka. Za wszelką cenę. Dobrze. Z pytaniami tutaj nie dasz rady. To jest kwestia pewnie też trochę naszej współpracy. Jeżeli z czasem pytania będą tylko takie, które naprawdę są dla kogoś ważne, to wtedy może dam radę. Tutaj wszystkich pytań nie przeczytasz. To prawda, właśnie sobie zdałem z tego sprawę i nie będę próbował. Okej. Ktoś by również odradzał małżeństwo z nienawróconym. Okej. Gdzie jesteśmy teraz? Fernandez jako nowy prefekt dykasterii nauki wiary. Dawidzie, poproszę o twój komentarz. Mój komentarz jest taki, że wszyscy hierarchowie teraz, którzy jakkolwiek przy papieżu Franciszku są wynoszeni do różnych funkcji, naprawdę, no nie wiem, jaki komentarz tutaj jest potrzebny. Jeżeli na Światowych Dniach Młodzieży miał swój moment tęczowy jezuita, ojciec James Martin, i zdaje się jest zaproszony na ostatni etap synodu o synodalności. No wszystkie teraz osoby, które nominuje jakkolwiek papież Franciszek, są z jednego klucza. I to jest klucz w rozumieniu tradycyjnym, bardzo niekorzystny. No, ten kardynał Fernandez to problemy są. No, co mogę więcej powiedzieć? Jeśli mam to rozwinąć, no to musiałbym, mówi się, że miałbym się lepiej przygotować. On jest generalnie na pewno współtwórcą, jeżeli dobrze pamiętam, adhortacji encykliki Laudato Si. To chyba wystarczy. Laudato Si to jest proekologiczna, taka no w pełni wpisująca się w globalizm, w ekologizm. I zdaje się, że Laudato Si było tworzone przez papieża Franciszka, czy też bardziej razem z Fernandezem. Także czy mogę wysłać na pytanie, na e-mail, na które odpowiesz w mailu? Nie, już tego nie jestem w stanie robić. To już mnie przerosło. Jeżeli czemu służą te live'y? Pana programy są świetne. Może wystarczą. Ten czas można by spędzić z dziećmi, żoną, zamiast z obcymi ludźmi. No ale to jest doradzenie mi, jak ja mam spędzać swojego czasu, a to każdy powinien zastanowić się, jak on ma spędzać swój czas. Na pewno nie jest obowiązek tu przyjść i brać udział w tym live'ie. To jest eksperyment. Robię to dopiero trzeci raz i na pewno po jakimś czasie będzie jasne, czy warto, czy nie warto to robić. Jeżeli się okaże, że to jakby nie ma sensu, to nie będę tego robił. Czy polecam rekolekcje ignacjańskie? Z całego serca. Natomiast no już teraz tendencyjnie będę odpowiadał. Najlepiej organizowane przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Jaki jest przedział wiekowy na mszy tradycyjnej? No, od malutkich dzieci do ludzi w podeszłym wieku. Life może być inny. Dajcie mi trochę czasu. Ja na pewno dojdę z czasem do ładu z całym tym swoim pomysłem, żeby robić live'y. Czy gdyby miał pan możliwości pójścia w niedzielę? No aha, tak, to już to pytanie widziałem. Ojejku, zniknęło mi. Czy gdyby miał, nie miał pan możliwości pójścia w niedzielę na mszę tradycyjną? No ale to jest pytanie o mnie osobiście. Po co jest takie pytanie? Co ja bym w tej sytuacji zrobił? Przepraszam, ale jestem. To jest wypuszczenie mnie na minę. Cokolwiek nie odpowiem, to tylko bomba będzie, niepokój jakiś. To jest tylko pytanie o to, co ja bym zrobił. Czy to jest pytanie o to, co pan ma zrobić? Co sądzisz o Polska jest jedna pana Rafała Piecha? No myślę bardzo dobrze. Ze wszystkiego, co jest dostępne, to myślę absolutnie najlepiej. Czy oni mają jakiekolwiek szanse w tych wyborach w ogóle zaistnieć? Tego w ogóle nie wiem. Ale myślę bardzo dobrze o partii Polska jest jedna pana Rafała Piecha. Wiążę z nią dużą nadzieję. Oczywiście, znowu tendencyjnie, bardzo bym chciał, ale Rafał Piech jest maryjny. Więc ja odnośnie osób maryjnych wiążę zawsze duże nadzieje, że one dotrą do tradycji. Life jest potrzebny. Dawid jest kompletnie inny niż w sprawkach. Bardzo dziękuję, pani Jolanto. Chociaż jedna osoba. To jest bardzo miłe, że ktoś uważa to za potrzebne. Ja nie myślę, że pytanie o mszę jest miną. Ale to jest pytanie do mnie. Co ja bym zrobił w takiej sytuacji? Dawid, zainstaluj Twitcha i zobacz, jak ludzie ogarniają wszystko, co ludzie piszą, jednocześnie grając na wysokim poziomie. Super, ale myślę, że to bardziej się bierze tam, nie mam Twitcha, z doświadczenia, czyli z praktyki. Jeżeli robisz live trzeci raz w życiu i jeszcze to wygląda krzywo, to nie do końca dlatego, że nie ogarniam tu czegoś, tylko że no, nie mam praktyki. No. Za jakiś czas to będzie... Jeżeli będzie, jeżeli uznamy, że to jest wartościowe. Ja też pisałem, że life jest super, nie rezygnuj. Okej. My pytamy ciebie, bo ty tam jesteś w okienku. Nie, no, ale można pytać, co myślę o czymś, a nie co ja bym zrobił. Nie, nie będę długo unikał tego pytania. Jak bardzo chcecie, to odpowiem. Jakie książki polecasz na początek po przejściu do tradycji? No można by... No jeżeli już ktoś przeszedł do tradycji, no to trzeba słuchać homilii, chodzić na msze i zapytać jakiegoś księdza, jaką książkę, w zależności od sytuacji. Przecież tak naprawdę każdy z nas jest w innej sytuacji życiowej. Zupełnie. Każdy z czym innym się boryka w tym momencie. Coś innego jakby jest takim ościeniem, który przeszkadza w pełni do wiary. Coś jest przeszkodą w wierze. I dobrze jakby się podpytać księdza, powiedzieć tak z gru... No rzeczywiście, kiepsko z liczbą oglądających. Trudno. Dobrze, że wy jesteście. Więc jeżeli już ktoś przeszedł do tradycji, no to nie będę tutaj polecał książek. To już trzeba wtedy tam sobie rozeznać. Książki Pawła Lisickiego. 100%. Tylko to chciałem... To jest dla osób, które myślą o przejściu do tradycji, według mnie. No bo jak ktoś już przeszedł, no to już jest, musiał mieć powód, żeby przejść. Ale książki Pawła Lisickiego ewidentnie, no w ogóle wszystkie. Książki Pawła Lisickiego, ale reklamę mu zrobiłem. Muszę do niego zadzwonić, żeby mi coś odpalił za to. Paweł Lisicki to jest kaliber, no właśnie. Wam też. Adamowi też, bo też go zrobił mu reklamę. W Tedeum wydawnictwo jest, sporo książek można wybrać, to prawda. Jest wydawnictwo Tedeum. Dzisiaj w podcaście polecałem książkę o rodzinie chrześcijańskiej z Tedeum. I link pod dzisiejszym odcinkiem podcastu prowadzi do tego wydawnictwa, natomiast no wystarczy wpisać w Google Tedeum, tam jest bardzo dużo dobrych książek. Jaka jest różnica w spowiedzi tradycyjnej i Novus Ordo? Słyszałem, że sakramenty są zmienione. Nie, no, znaczy sakramenty są ważne i tu i tu. Różnica jest taka, że się troszkę inne ma oczekiwania od penitenta. W Novus ostatnio, no jakby ja nawet sam jak się spowiadałem, to była tendencja do opowiadania jakby dookoła trochę, dlaczego tak zrobiłem, albo co ja czułem wtedy, albo skąd to się bierze, to może w ogóle z dzieciństwa się wzięło, albo coś. Zawsze w kościele to chodziło o to, żeby wyznać grzechy. Wyznać grzechy. Ksiądz poucza i rozgrzesza. I zadaje pokutę. Czyli no tutaj jakby szybko będzie człowiek nauczony, że nie bardzo tak, że jak się z tym czuję, z tym swoim grzechem. Co sądzisz o kanale Moc w Słabości? No, na pewno widzimy, mamy inne rozumienie, tak? Religii katolickiej, nie ma co do tego wątpliwości. Wysyłano mi kilka razy takie linki, gdzie tam było, że tam pan kpił ze mnie trochę, ten pan. Nawet nie wiem, jak on się nazywa. No tak... Dużo dobrze coś mówi, ale ja w ogóle tego nie słucham, także nie mogę tak naprawdę coś sądzić. To jest po prostu jakby no inne patrzenie na wiarę. Więc na pewno szybko byśmy doszli do przekonania, że się bardzo różnimy w rozumieniu religii katolickiej. Co sądzę o księdzu Dolindo? Kochani, to co, znowu to mina. Jak teraz powiem, co sądzę o księdzu Dolindo, to za tydzień już tutaj w ogóle będzie 43 osoby tylko. Zaraz zobaczę, ile teraz jest. O, 829, to nie jest tak źle. Dawaj, Odolindo, no tak, to my będziemy tutaj za tydzień. Daga, Jaga i ja. Nikt już nie przyjdzie. Ksiądz Dolindo, patrzcie, jak się myśli w tradycji. Logicznie. Ilu jest historycznie ludzi w kościele, którzy... O, Daga Jaga uwielbia Dolindo. No to już w ogóle nikogo nie będzie. Ilu jest historycznie ludzi w kościele, których nie znamy, którzy są święci, uznanymi świętymi kościoła katolickiego? Dużo. Nie mamy żadnych szans nawet ogarnąć żywotów wszystkich i czerpać z nich wszystkich świętych, uznanych przez kościół za świętych. Ostatnio w kościele pojawiają się takie jakby sygnały, że jakaś tradycja się pojawia. Kardynał Sara, no to oczywiście absolutny mistrz. Nagle jest tak, że z kościołem nie jest za dobrze, natomiast pojawiają się głosy o Soborze Watykańskim II. Pojawiają się głosy o tym, że tam pojawił się naprawdę problem. I Polska uchodzi za taki kraj dosyć oporny, jeżeli chodzi o, powiedzmy, niszczenie katolicyzmu. Jest jednym z takich jeszcze miejsc, gdzie katolicyzm jest bardzo silny. Tak, czyli ustaliliśmy takie fakty. W Polsce podobno, nie wiem czy to jest prawda, ale nawet jeśli to nie jest prawda, to ma wielki sens, objawia się święty Andrzej Bobola. I mówi, jestem Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić. Tak przynajmniej twierdzi ksiądz Niżnik, że takie miał objawienie. Czy to jest prawdziwe, czy nie? I tak to brzmi bardzo sensownie, ten postulat. Mamy świętego polskiego, Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić. Obdzierany ze skóry i przypalany przez kozaków w celu obrony religii katolickiej. Mówił im, jak oni go obdzierali ze skóry, nawróćcie się na jedyną prawdziwą wiarę katolicką, bo ryzykujecie wieczne potępienie. Więc nie do końca ekumenicznie im mówił, przyznacie. Tak dzisiaj my wpuszczamy prawosławnych do świątyń katolickich, żeby z nami u nas sobie odprawiali nabożeństwa. I w ogóle tam, no, najlepsi kumple, no, wszystko przecież, skoro z protestantami jesteśmy już za pan brat, ze wszystkimi jesteśmy już za pan brat w kościele katolickim, oprócz tradycyjnych katolików, to taki Andrzej Bobola by nie pasował, tak? Bo obdzierali go ze skóry prawosławni, którym on mówił, nie, nie, nawróćcie się na wiarę katolicką, bo problem macie. I w takich czasach, w Polsce, gdzie mamy świętego Andrzeja Bobola, który mówi, zacznijcie mnie teraz czcić, pojawia się moda na zakonnika z Włoch, który nie jest w ogóle świętym, natomiast miał w swojej historii mowę o tym, że będą kobiety bardzo wielkie role odgrywały. Kobiety w kościele. Teraz, kiedy jest wielka debata, tak, nad kapłaństwem kobiet i tak dalej, teraz pojawia się... nie wiem, jaki był ojciec Dolindo, bo musiałbym czytać książki o nim. Natomiast nie tą polską książkę. Tym bardziej, bo jego się tak przedstawia, że to był już... Przecież to musiał być, tak naprawdę, ten zakonnik musiał być takim jakimś gigantem duchowym. Jego się przedstawia tylko, że on tak mówił, taki ton miał, taki jestem taki kretino. Wcale nie jest powiedziane, że takie miał podejście, bo można na milion sposobów powiedzieć, jestem kretynem. Można powiedzieć równie dobrze, dosyć tak mocno, jestem kretynem, a nie zawsze jestem kretynem, o, ojciec Dolindo. Jezu, ty się tym zajmij. No, to zależy, jak się to czyta, bo wszystko trzeba oddać Bogu. Jezu, wszystkim się zajmij, ale trzeba działać. A nie, Jezu, ty się tym zajmij problemem, ja nie ogarnę. Więc i teraz postulaty w Polsce, ile ludzi, to właśnie z moc słabości chyba ostatnio było, że szybka beatyfikacja ojca Dolindo. Ja nie mam nic przeciwko, bardzo możliwe, że to jest święty, że on jest teraz, zasiada w niebie, ojciec Dolindo, ale czemu nagle w XXI wieku my mamy mieć modę na zakonnika z Włoch, który żył lat temu kilkadziesiąt, Jak nasz święty, święty Kościoła katolickiego, obdzierany ze skóry Andrzej Bobola, patron Polski, mówi, zacznijcie mnie czcić teraz, w tych czasach, a my wszyscy ojciec Dolindo. No więc to jest, co o nim myślę? Nic o nim nie myślę, prawdopodobnie wspaniały zakonnik. No, nie rozumiem mody w XXI wieku w Polsce na włoskiego zakonnika sprzed kilkudziesięciu lat, który wpisuje się w pełni w sobór, znaczy w takim sensie, że no jakby nawet się mówi o nim, że on był takim prorokiem soboru, że on przewidział sobór. Dobra, przepraszam. Moim zdaniem, jeżeli ktoś już bardzo czci Andrzeja Bobole i interesuje go wtedy ojciec Dolindo, to spoko. To też zapytam ojca Dolindo. Już powiedziałem. Ksiądz Niżnik mówi sprzeczne rzeczy. Możliwe. Ale szybko idą te pytania. Muszę coś wybrać. Czy rozważał pan rozmowę z Janem Pospieszalskim? No, pan Jan Pospieszalski już był u mnie na kanale. Pewnie, jak będzie jakiś temat, to myślę, że tak. Nie chcę tak, wiecie, jak to się mówi, tak się popisuje człowiek, że z Jankiem Pospieszalskim po imieniu. Akurat jesteśmy na ty i bym mógł tak powiedzieć, no, że tak miałoby to na pewno sens. No, on ma wiele wartościowych przemyśleń na temat bieżących wydarzeń. Witold Gadowski, no za duży kaliber być może dla mnie, nie wiem. Również się poznaliśmy osobiście. Nie wiem o czym, ale słucham. Nie wiem o czym miałbym z nim rozmawiać na swoim kanale, natomiast, bo on mówi wszystko na swoim kanale i mówi tam mądrze. Słucham go. Nie regularnie, bo nie mam czasu, ale jak tylko mogę, to sobie wrzucę jakiś tam komentarz tygodnia pana Gadowskiego. Zawsze mądrze. Włącz spowolnienie czatu. Dobrze, obiecuję, że będę najbliższy tydzień poświęcę na edukację siebie z prowadzenia live'ów. Ostatnio ksiądz Haciński wrzuca odcinki z argumentami za nową mszą. Czy mógłbyś, Dawidzie, je omówić? No, kto wie, zajrzę tam. Księdza Michała, no cóż, no ceniłem zawsze. Ciekawiłem się, czy dojdzie do tradycji. Wygląda na to, że nie doszedł. Jak zaczynał wrzucać argumenty za nową mszą, no to by wyglądałoby to na krok w tył. Dla mnie. Muszę poczytać, co, muszę posłuchać, co tam ksiądz Michał mówił. Jakie jest pana pytanie na temat Red Pill? Red Pill. No dobrze, to jeśli kogoś to interesuje, to niech będzie więcej pytań o Red Pill. To odpowiem na Red Pill. Bo bardzo, bardzo ciekawy temat. Zawsze trzeba się modlić, przecież nawet prawdziwy żal za grzechy w chwili śmierci może ocalić. Przejście do tradycji brzmi jak 33 stopień masonerii masakra. Dlaczego? Nie ma czegoś takiego przejście do tradycji. Przejście, tam się nie przechodzi. Po prostu odkrywasz prawdę. Co myślisz o byciu kobiety w domu? Pytanie mina, czy co naprawdę myślę? No, by była szczęśliwa w tym domu, no, by miała takie warunki, w których mogłaby no chyba według mnie dzisiaj się uczy kobiety, jakby to był wybór. Wybór, że w sensie ona sobie zdecyduje, jakby. A kobieta powinna odczytywać swoje pragnienia, a nie je decydować. Bo jak się decyduje, jak się taką presję robi, że zdecyduj, no to są pewne mody, ona może patrzeć na jakieś niewłaściwe wzorce. Natomiast jak ma tylko odczytać wewnątrz siebie swoje najgłębsze pragnienia, tak jak mężczyzna, nie decyduj, czego chcesz, bo człowiek nie decyduje, czego chce, tylko odczytuje, czego chce. Najgłębsze pragnienia. To myślę o byciu kobiet w domu. Red Pill. Kanał Rafała Kędzierskiego. Nie znam Rafała Kędzierskiego, ale Red Pill mogę omówić. Czy kobiety powinny się kształcić i głosować? O, jeny. Pytanie mina. Czemu pan przeinacza fakty odnośnie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie? To proszę, panie Konradzie, o konkret. W punktach, co ja przeinaczam. Najpierw Peterson, potem Red Pill. Dużo tych pytań. Panie Konradzie, już odpowiedziałem, żeby pan... Dobrze. To co? Red Pill jednak najpierw, bo Peterson, pana Petersona poznam osobiście w październiku. Na to wszystko wskazuje. Więc, więc wtedy będę mógł coś mądrzej powiedzieć. Red Pill. Według mnie, z katolickiego punktu widzenia, jest tak. Człowiek ma ciało, w którym są instynkty, ma też różne takie jakby atawistyczne w sobie odruchy. Człowiek ma też jakby swoją część wyższą, rozum, i człowiek ma duszę. Ten Red Pill, z którym ja się zetknąłem, mówi tylko o naturze. O naturze człowieka, tej takiej naturze upadłej. Czyli rzeczach naturalnych, które są naturą. Nie ma żadnej w Red Pillu, nie znalazłem żadnej aspiracji do czegoś, co jest wyżej. Nie? Czyli każdy człowiek, jak się rodzi, no to ma tak naprawdę na początku jest prawie jak zwierzątko, nie? Czyli jakieś instynkty, coś chce, coś tego. No i potem zaczyna się edukować jakby w człowieku postawy właściwe. Red Pill, jak się tego słucha, no jest bardzo, bardzo odświeżający, przyznacie, dlatego że po prostu po kilkudziesięciu jakby latach jakby zmęczenia takiego, prawdziwego zmęczenia taką retoryką feministyczną, którą chyba zmęczone są podobnie kobiety, jak i mężczyźni, no słucha się bardzo, bardzo odświeżająco takie, że ktoś tak mówi publicznie, rzeczy, które są dla mnie no, oczywiste, nie? Że są pewne różnice między kobietami i mężczyznami, są pewne role przypisane. Kobiety szukają u mężczyzn czegoś zupełnie innego niż mężczyźni u kobiet. Tak godzinami można by wymieniać. Natomiast ja nie znam w ogóle polskiego Red Pilla, natomiast amerykański Red Pill, no są takie jakby najbardziej takie powiedzmy popularne, to są te, które jadą w ogóle po bandzie i w absurdalnych kierunkach. Czyli tak naprawdę mamy tak, feminizm z jednej strony, odchył kompletny, nie? Kobieta będzie teraz się samo, jak to się powie, o tak, samorealizować. Tu mamy feminizm. Ona się będzie samorealizować, ona w ogóle nie potrzebuje mężczyzny tak naprawdę. Nie wiadomo już w ogóle coś, kim się różni, czym się różni kobieta od mężczyzny, czyli taki feminizm pełny. A tu jest pewnie prawda, a tu jest Red Pill, zasłoniłem mikrofon, nie? Ten taki ostry Red Pill. W drugą stronę pojechał. I tak jak feministki się cieszyły, że tam wreszcie jakieś kobiety mówią, że bo my tu, tak samo teraz mężczyźni się cieszą, że Red Pillowcy gadają kompletny przechył. Kompletny przechył, nie? Katolik to jest osoba, która cały czas próbuje odejść od swojej takiej natury upadłej do natury wyższej. Więc słuchanie Red Pillu trochę to jest bardzo interesujące, no bo to jest odświeżające. Rzeczywiście, no, mężczyźni są silniejsi od kobiet. Rzeczywiście mężczyźni powinni być głową rodziny. No, w dzisiejszych czasach, ja mam ciarki na plecach, jak mówię o posłuszeństwie żony do męża. No bo w XXI wieku to wolałbym czasami sobie niż takie coś publicznie powiedzieć. A Red Pillowcy to mówią i to jest takie, że tak, i faceci tam się cieszą, słuchają tego, cieszą się. Ale potem idą oczywiście 17 kroków za daleko. No bo jak nie ma tak naprawdę, rozum nie jest oświecony wiarą, to zawsze zbłądzi. Więc Red Pill na zasadzie odchyłu huśtawki w drugą stronę. Feminizm, Red Pill w drugą stronę. A prawda jest, powiedzmy, właściwe do góry trzeba. Więc oczywiście wszystkie instynkty, wszystkie męskie takie atawistyczne zachowania, które opisuje Red Pill, są prawdziwe. To nie znaczy, że są dobre. Jak ktoś jest Red Pill opisuje sprawy naturalne. I z góry zakłada, że coś jest naturalne, to jest dobre. A katolik wie, że natura jest upadła. Więc nie wszystko, co jest naturalnym odruchem, jest dobre. To tak z grubsza Red Pill. Okej. Okay. Jakub zgadza się z moim zdaniem na temat Red Pillu. Facet się zgadza. Dzisiaj będzie długa rozmowa z żoną, ale czyja? No dobra. Muszę... Nie wiem, czy tutaj jestem w stanie spowolnić jakoś ten czat, bo to jest... Ewidentnie to wymaga jakiejś korekty z mojej strony, sposób wprowadzenia tego. Dawid, odpowiedz. Grzegorz Kasjaniuk w skrócie głównie wskazuje na zagrożenia duchowe w muzyce, branży muzycznej, popkulturze. Był też pomocnikiem egzorcysty. Nie wiem, nie znam. No jeżeli to robi, to genialnie, to super. No popkultura to jest podstawowe narzędzie. W ogóle sataniści to wpadli już bardzo dawno, że nie ma w ogóle co przekonywać ludzi do złych rzeczy. Wystarczy im przez popkulturę to sączyć. 100 razy większe żniwo będzie. Że popkultura, muzyka, teledyski, no to największe żniwo to kosi. Przecież nikt nie przyjdzie, nie powie, wybierzcie szatana, bo to jest fajniejsze. To lepiej jest wchodzić, no, cała socjotechnika, którą ja bardzo się interesuję. Popkultura jest podstawowym narzędziem socjotechniki tak naprawdę. Rozrywka. Więc jeżeli on coś takiego robi i to robi dobrze, no to super. To ja muszę oczywiście się zapoznać. Ło, to jest dobre. Dawidzie, czy odwołałeś publicznie tę herezję, którą kiedyś wypowiedziałeś, że przeistoczenie nie ma miejsca, gdy kapłan jest niewierzący? No tutaj nie odwołałem publicznie tej herezji, nigdy nie powiedziałem takiej herezji. Wysłałem tamten odcinek, na wszelki wypadek księdzu mądrzejszemu powiedział, że zostawić. Nie powiedziałem tam absolutnie czegoś takiego. Mógł ktoś wyciągnąć taki... Ja tylko powiedziałem tak, jeżeli pada ciało pańskie na ziemię i ksiądz ma to zupełnie w nosie, naprawdę, to w ogóle taka reakcja jest jakby, no dobra, dobra, tam podniesiemy, to czy można zakładać, że on nie chce przeistoczenia? Czyli jak ma to w nosie, jakby, że on ma jakiś problem. Czyli można mieć, czy należy się czuć bezpieczny, że to na pewno jest ksiądz, który chce przeistoczenia. Czyli w momencie, w którym on, ale ja radzę w to nie wchodzić, radzę myśleć, że na większości mszy jest przeistoczenie. Żeby ono się odbyło, muszą być wypowiedziane słowa konsekracji i ksiądz musi mieć intencję robić to, co robił zawsze Kościół. Chyba w tamtym filmie powiedziałem, że ksiądz musi mieć intencję zrobić przeistoczenie. Więc to może jest nieprecyzyjne. Potem słuchałem tego materiału, bo bardzo dużo ludzi mi pisało. Coś ty powiedział, że ksiądz jak jest niewierzący, to nie będzie przeistoczenia. A ja tak nie powiedziałem w tym filmie. Ale mogło tak to być odebrane. Więc herezji tam nie było, bo gdyby była, to bym dostał po łapach od razu od tych, którzy mnie cenzurują. Czy to odwołałem? Nie widziałem takiej do końca konieczności. Dużo czasu już minęło. Pomyślę. Jeżeli w kimś zasiało, to taką niepewność, że jeżeli rzucają mi hostiami po tym, albo no dają tą komunię na rękę, mam niepewność, czy ten ksiądz w ogóle wie, chce, jest kapłanem, chce przeistaczać, tak? No bo jeżeli hostia, mówimy o ciele pańskim, no teoretycznie się uczyli tego, tak? W seminarium. No to jest to samo ciało, które było na krzyżu, przebijane gwoździami, biczowane. To samo ciało. Spada sobie na partykułki, spadają i je depczemy wszyscy. I ksiądz tam nie zawracajcie gitary. No to czy można mieć wątpliwość taką, że on w ogóle nie chce tego, nie jest wierzący, on mówi tam sobie, nie wzbudza intencji? Według mnie logicznie można mieć taką wątpliwość czasami, ale nie chodzi, żeby się teraz niepokoić, zastanawiać. Więc nie odwołałem tej intencji, bo nie sądzę, żebym powiedział tej herezji, gdyż uważam, że nie wyrzekłem żadnej herezji. Co sądzisz o medytacji katolickiej? Niewiele o niej wiem. Nie czy von Baltazara? Jedną książkę czytałem. Była świetna, jeżeli się teraz nie błaźnię i to był właśnie von Baltazara. Proszę jakieś tytuły. O Soborze akurat chyba. Ale to mam nadzieję, że się, tak mi się daje, że jedną książkę. Proszę odpowiedzieć, co sądzisz o świętym Szarbelu. A w jakim celu? W jakim celu? Przecież święty Kościoła katolickiego były takie rzesze, że po prostu nic nie sądzę. Bo to jest dzisiaj tak dopiero, że taka moda, jakaś się moda powstaje. Nagle jednak 5 książek, 16 jakieś obrazki, jakieś świadectwa. Cudownie. Jeżeli to jest święty Kościoła katolickiego, to co ja mam o nim sądzić? Przecież to jest w ogóle w niebie część Kościoła triumfującego i Dawidek. Co ty o nim sądzisz? Ja akurat nic nie sądzę. Świętego Szarbela po prostu nie poznałem dobrze i nie mam obowiązku, bo nie mam obowiązku poznawać wszystkich świętych, bo wszystkich świętych jest bardzo dużo. Polacy powinni w pierwszej kolejności według mnie interesować się świętym Andrzejem Bobolą, zwłaszcza w tych czasach. Ktoś już tutaj któryś raz pyta tego rapera. Nie, nie mam zielonego pojęcia, to za raperzy. Mikołaj Kapusta będzie nagrywał film o tracach. Czy dasz odpowiedź? Będzie dopiero nagrywał? No to zobaczymy, co tam powie. Myślę, że ksiądz Bańka mu odpowie. To już będzie. No, oczywiście, jeżeli to będzie miało sens, to tak. Oczywiście, jeżeli to będzie merytoryczny film, który będzie jakoś tak, nie wiem, on zrobi film o tracach, to może dam odpowiedź. Zobaczymy. Ja tylko odpowiadam dzisiaj wtedy, kiedy uważam, że to po prostu ma sens. Czyli to coś zbuduje. Kogoś. Załóżmy, że Marcin Zieliński pomodlił się o 100 osób i te zostały uzdrowione przez Jezusa, co przyznajmy, że cuda mogą zmienić człowieka, pomogło im wrócić do kościoła. Czy to jest dobrze, czy źle? O. Załóżmy. No właśnie, załóżmy jest tutaj słowem kluczowym. Załóżmy, że Marcin Zieliński pomodlił się o 100 osób i te 100 osób zostało uzdrowione przez Jezusa. No więc jeżeli naprawdę przez Jezusa ktoś został uzdrowiony i w wyniku tego wrócił do kościoła, czyli rozumiem do tradycji, przepraszam, no może tak, czyli do prawdziwej wiary katolickiej, to czy to jest dobrze? To wtedy to jest dobrze. Tak. Założenie wydaje mi się trochę naciągane, trochę nieprawdopodobne, ale gdyby pomodlił się nad 100 osobami, te 100 osób nawrócił, przepraszam, uzdrowił Jezus i one wszystkie wróciły do kościoła, to dobrze. Proszę o tytuł dobrego filmu. To muszę się przygotować. Teraz z pamięci nie. Co sądzisz o innych tradycyjnych instytutach, jak no, Instytut Dobrego Pasterza? Nie, no co sądzę? Nie najlepiej sądzę. Na pewno dużo tam jest dobrych ludzi dobrej woli, na pewno. No ale wiem, jak one powstały, te instytuty. Te instytuty powstały tylko jako odpowiedź na Bractwo Świętego Piusa X. Bo to trzeba, wystarczy w historii pogrzebać, poczytać wyraźnie, jak to wszystko było. Te instytuty nie powstały po to, żeby zachować mszę tradycyjną. Gdyby nie było Bractwa Świętego Piusa X, nie byłoby już dzisiaj mszy tradycyjnej. Nie byłoby. Nie ma. Nie mówię, że gdzieś jeden pasterz, jakiś gdzieś tam jakiś ksiądz, jeden w górach. Nie mówię o tym, ale żeby była tam msza naprawdę odprawiana, tego by już w ogóle nie było. W odpowiedzi na Bractwo Watykan zrobił te instytuty, Bractwo Świętego Piotra, ale już w pełni kontrolowane, bo są w szoku, że Bractwo może tak odpowiadać, jak odpowiada. Zawsze z pełnym szacunkiem, opierając się na prawie kanonicznym. Im coś każą, oni mówią nie. Bo nie tak się rozumie posłuszeństwo katolickie, że ty mi mówisz polecenie niekatolickie, sprzeczne z doktryną i sprzeczne z nauczaniem Kościoła przez 2000 lat, a ja mam być posłuszny. W tej sytuacji nie. To święty Tomasz za chwilę wykłada bardzo wyraźnie, w jakiej sytuacji jest się posłuszny i komu. I Kościół jest w szoku. Kościół, hierarchia. No jak tacy zostali, jacyś niepokorni. My im tam każemy, żeby oni tam pozmieniali u siebie. A nauczanie, no szli z duchem czasu, a oni nie. No, szok. To zróbmy swoje takie instytuty, bardzo takie podobne, ale jednak będziemy mogli je kontrolować. I tak jest. Katolik nie nawraca. Skąd żeście to wzięli? Nie wiem, na co to jest odpowiedź. Oczywiście katolik nawraca. To jest w ogóle podstawa. Jest tylko jedna prawdziwa wiara katolicka. Zdecydowanie tak. Bractwo czeka na nawrócenie Watykanu. Tak. Gdzie w Biblii macie mowę o tym, byście nawracali kogoś? Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. No. Nie. Czy Kościół jest jeden święty powszechny i apostolski? Jeśli tak, to czy Duch Święty, który prowadzi Kościół, zamknął skarby Kościoła tylko dla garstki tradycjonalistów? Nie Duch Święty zamknął te, nie Duch Święty zamknął te skarby, tylko ludzie. Jeżeli jedziesz na sobór i masz plan, masz przygotowane wszystko. Prawowierni kardynałowie w ogóle się nie spodziewają, myślą, że po staremu będzie wszystko po katolicku i nagle jest grupa zorganizowana, wyskakuje na soborze, rewolucje po prostu robią, o czym trochę będzie mowa, już taki początek w tym jutrzejszym filmie 20-minutowym, który będzie początkiem cyklu o Soborze Watykańskim II. No to jeżeli Ktoś jedzie na przykład na konklawę, już ma plany, już się dogadał, na kogo on zagłosuje, to co Duch Święty ma zrobić. I zawsze o to pytam. Omsknąć długopis kardynałowi? On już wie, kogo zaznaczy, dogadali się, kogo wybieramy. Nie pytamy Ducha Świętego, tylko dogadaliśmy się przed. To co ma, omsknąć im długopisy? To ludzie zamknęli to, nie Duch Święty. Duch Święty każdemu, kto prosi, da. Kto prosi o co? O prowadzenie Ducha Świętego w Kościele. Bo zesłanie Ducha Świętego nawet w Dzień Pięćdziesiątnicy polegało na tym, że wreszcie oni zrozumieli. Zrozumieli. I Duch Święty da wszystkim to, którzy go pytają. No jak się Stefan dogada, kardynał jeden z drugim i powiedzą, dobra, robimy po swojemu, to co Duch Święty ma zrobić? Proste pytanie zadaję, to odbił pytanie. Co ma zrobić Duch Święty, jeżeli ludzie w Kościele się dogadali, że nie będą go słuchać? Muszę teraz wybrać jakieś pytanie. Czy według Ciebie droga do tradycji przez polecenie osobie dalekiej od Kościoła katolickiego na początek księży bardziej liberalnych, co łatwiej przyjąć, ma sens? Ja od zera przez ojca Szustaka, przez księdza Glasa i teraz jestem tu. Nie ma to żadnego sensu. Absolutnie żadnego sensu. Bo nie wierzę, że... Chociaż... No nie można nigdy fałszem przyciągać do prawdy. No, nie stawiałbym oczywiście nigdy w jednym szeregu ojca Szustaka i księdza Glasa. To w ogóle jest inny kaliber. To jest zupełnie co innego. Ksiądz Glas to jest ksiądz, który widzi większość błędów modernizmu, jest nimi bardzo zaniepokojony, głosi wszem i wobec o tych błędach, ale z jakiegoś powodu nie daje rozwiązania. Co nim kieruje? Zapytam. Że nie, no nie jest to... Mówi dobrze o tradycji, ale jakby no nie, sam nie dotarł jakby. Więc... A ojciec Szustak to jest zupełnie co innego. Nie, absolutnie. Zresztą w tradycji jest bardzo dużo młodych ludzi. Więc taki człowiek z zewnątrz... Taki człowiek z zewnątrz. No i ja uważam, że od razu trzeba po prostu pokazywać całą prawdę. Oczywiście, jak ktoś przychodzi od Szustaka do Glasa, jest bliżej poznania prawdy. Absolutnie tak. Absolutnie. Tak. Znaczy, w sensie, absolutnie to jest chyba z angielskiego. Bardzo tak. Tak. Witam, jestem tu pierwszy raz i mam pytanie, czy pan jest księdzem? Nie. Jezus w Nowym Przymierzu uczy nas miłości. Z miłości natomiast wynika, że mężczyzna i kobieta, tworząc związek, są nie dwoje, a jedno. Więc nie może być mowy o jakimkolwiek podporządkowaniu. Interesująca logika. Oczywiście słowa to tylko słowa. Podporządkowanie się kojarzy tak. Jak, co znaczy podporządkowanie? Czy posłuszeństwo to jest podporządkowanie? No bo jeżeli tak, no to wtedy trzeba to świętemu Pawłowi wytłumaczyć, że on się pomylił. Bo święty Paweł mówi, że żony mają być poddane mężom, ale mężowie mają oddać życie za swoją żonę, tak jak Chrystus za Kościół. Poza tym, jeżeli coś jest jednym ciałem, to jeszcze nie znaczy, że nie ma podporządkowania. No pytanie, czy moja ręka jest podporządkowana mojej głowie? Jesteśmy jednym ciałem. W sensie one są, a chyba jedno jest podporządkowane drugiemu, więc jeszcze nie ani logicznie nie wynika z tego, że jak coś jest jednym ciałem, to nie ma mowy o podporządkowaniu. Nie ma takiego logicznego związku przyczynowo-skutkowego. Ani nie wiadomo, czy podporządkowanie obejmuje posłuszeństwo. No ale rzekłbym, że nie jest to mądre, co tutaj zostało napisane. Ksiądz Natanek mówi dobre rzeczy, ale jest też dużo sprzeczności. Generalnie ksiądz zawsze im coś jest bliżej prawdy, a nie jest prawdą, jest bardziej niebezpieczne. Trzeba to pamiętać, że w sprawach duchowych, jeżeli coś jest bliżej prawdy, a nie jest prawdą, to jest dużo bardziej niebezpieczne, niż jak coś jest kompletną bzdurą jakąś taką. Więc Dlatego może ksiądz Antonek to jest, nie jest dobra sprawa, dlatego że on tak miewa rzeczy, które mówi pewnie jakoś bardzo tam pociągająco. Ja go nie znam, ale dużo ludzi za nim gdzieś tam coś się tym fascynuje, więc pewnie coś tam mówi w miarę mądrze, no. Znaczy blisko prawdy. Ale albo nie mówi całej prawdy. Sercem mężczyzny są sprawy świata, a światem kobiety sprawy jej serca. Mężczyzna chce być kimś, a kobieta dla kogoś. No, z grubsza tak. Czy chodzę tylko na przęty rydenckie? Tak. A co jeśli uczestniczyć codziennie? A jest raz w tygodniu. I ja mam codziennie, no to szczęście, że mogę. Nie powiedziałbym, żebym chodził codziennie, niestety. Ale ścieżka dochodzenia do prawdy jest rozmaita w życiu. Ktoś napisał. No ale co? No ale co z tego, że ścieżka? Bo to jest tak, że ktoś idzie i nie wie, gdzie jest cel. I zaczyna kluczyć, kroczyć, chodzi po lesie, w prawo, w lewo, cofa się i w końcu dociera do celu. I ktoś go pyta, gdzie jest cel? To idź po lesie pokluczyć. To znajdziesz. To tak trochę jest ta logika. No nie, jak już się kluczyło przez wszystkich ja, przez neokatechumenat, ruch światło-życie, fascynację. Oczywiście akurat bardzo cenię księdza Pawlukiewicza, ale dziś uważam, że to nie jest, nie poleciłbym tego jako początek katolicyzmu. Księdza Pawlukiewicza, potem ojca Szóstaka to nigdy, ale księdza Glasa. Szedłem, książki, no i na przykład dotarłem do tradycji. To, co teraz mam komuś polecić, wiesz co, ty też chodź, od prawa do lewa, szukaj, to znajdziesz. Jeżeli ja ciebie nie przekonuję z moją poradą, że w tradycji, to oczywiście szukaj, no, szukaj tak jak módl się i proś Boga, Maryję najlepiej, o prowadzenie do prawdy. I też może będziesz miał bardzo krętą ścieżkę, ale to nie znaczy, że się tę ścieżkę poleca komuś. Ja chodziłem 6 godzin po lesie i wreszcie znalazłem chatkę, która była 20 minut stąd. No to jak chcesz ją znaleźć, to też chodź 6 godzin po lesie. Tego się nie poleca. Po prostu mówi się, tu jest ta chatka. Czy byłeś w neokatechumenacie? Tak, byłem. Ale zwiałem. Czy ksiądz Rafał Jarosiewicz się z tobą kontaktował w kwestii kibli i satanistów? Nie. Faryzeusze też byli tradycjonalistami. Ciekawe. Bardzo ciekawe ujęcie. Ale mówi Tomix. Zawsze ktoś się nazywa z imienia, nazwiska, tak z dużych liter, to jakoś tak przynajmniej ma sens, jak tych Tomix. Nic nie mam. Jeżeli to jest rzeczywiście jakiś na przykład Tomek, który tutaj pisze w dobrej wierze, to spoko. Ale jeżeli to jest troll, a takich jest bardzo dużo, to niedobrze. Czyli wszyscy... Nie, bo tutaj jest taka jedna osoba mądra, która mówi coś, że nie trzeba nawracać. To mnie zszokowało. To chyba była... Nie chcę teraz, nie pamiętam, ale kto tak twierdzi, że nie trzeba nawracać? Czy chciałeś zostać księdzem? Doskonałe pytanie. Był taki moment. Był taki moment, że myślałem, że mam powołanie. Naprawdę. Naprawdę. I to było... Nie będę opowiadał o takie osobiste. Może przy okazji. Ale był taki moment, że myślałem, że mam powołanie. Ja czytałem, że wprowadzenie tajemnic światła zaburza logikę narodzenia, męka, zmartwychwstanie w kolejnych dniach tygodnia. Ja już mówiłem, czy odniósłbym się do tego. Tak, już mówiłem o tajemnicach światła. Po pierwsze, według mnie, ja nie analizuję ich, chociaż mnie przekonuje te wszystkie argumenty, bo rzeczywiście, według mnie tak, jest tak, że to zupełnie zaburza całą logikę różańca. Natomiast nie to jest ostatecznym dla mnie jakby argumentem, tylko fakt, że różaniec święty został podyktowany świętemu Dominikowi Guzmanowi przez Maryję. Masz, odmawiaj te trzy tajemnice. I nagle w XX wieku ktoś mówi, że ubogaci. To jest w ogóle szok. I koniec, nie? Ja odmawiam to, co Maryja kazała. Ale również zgadzam się z tym, że patrząc samym rozumem, można by je odrzucić. Nie, Artur, nie czytałem Skarb. Mam tę książkę, Skarb w glinianym naczyniu arcybiskupa Fultona Sheena. Mam tę książkę, nie czytałem jej jeszcze. Czy tradycjonaliści wierzą w cudowne uzdrowienia chorych, modlących się do Maryi lub świętych? Tradycjonaliści po prostu wierzą w to, co 2000 lat temu, przez 2000 lat było w kościele. Także większość ludzi... to pytanie, no jak? A to taki wynalazek dzisiejszych czasów, że może być cud uzdrowienia? Ja sam byłem świadkiem wielu cudów. Wielu czy wielu? No, na pewno kilku. Dobrze. To co teraz? No nie, to już odpowiadałem, że nie skontaktował się. Czy FSSP to tradycja? To jest skrót od Świętego Piotra? No to jest to jakoś tam tak, taka trochę tradycja. Fajne okularki. Czyli teraz dopiero pani Barbara dołączyła, bo pisze, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie czytałem tej książki oczami Jezusa. Nie czytałem. Może dziwne pytanie, ale jak pan poznał żonę? Po prostu nie jest dziwne, ale nie jest przedmiotem tych tutaj tych naszych rozważań. Co sądzisz o księdzu Tadeuszu Guzie? Zna protestantyzm bardzo dobrze, a odprawia tylko nom. Jak to możliwe do pogodzenia? O księdzu profesorze Guzie myślę to samo, co o wszystkich mądrych księżach wychowanych w kościele po Soborze Watykańskim II. Gdyby jakoś dało radę do nich dotrzeć, to... oni wszyscy by poznali prawdę. Więc jest... No oni są po prostu wychowani w tym nowym... jakby w nowej odsłonie Kościoła. Byłem kiedyś tam, gdzie ksiądz profesor Gus wpuszczał do prezbiterium też kobiety. No to jest taki nowy Kościół. I gdyby teraz miał on czas i chęć podjąć z kimś rozmowy o wszystkim. O wpuszczaniu do prezbiterium świeckich. O takich, a nie innych, no to pewnie by się dało go jedną rzecz po drugiej przekonać. Ale gdyby to było takie proste, no tradycja jest, to jest taki ruch dosyć nieliczny. To nie jest tak, że można do wszystkich pójść i wszystkich mi długo porozmawiać i tłumaczyć. Profesor Gus wiele rzeczy mówi bardzo, bardzo mądrze. Moje finalne pytanie, czyś Sobór Watykański II był ważny? Odpowiedź rozwieje moje wszystkie wątpliwości. Wszystkie wątpliwości. Jakub. To ty musisz mieć bardzo mało wątpliwości. No jak wszystkie. Czy ważność soboru, co to znaczy ważny? Nie ma czegoś takiego chyba, żeby to określić, czy on był ważny. To był tak zwany sobór duszpasterski, cokolwiek to znaczy, czyli nawet nie było tam żadnych dogmat, nie było tam ustalonych żadnych nowych. Sobór duszpasterski, czyli jak niby teraz duszpasterstwo prowadzić? Był czymś zupełnie innym niż... Nie ma czegoś takiego jak ważność soboru, a jeżeli jest, to robię błąd z powodu tego, że jest 22 i może jestem zmęczony. Nie wiem, co to znaczy, czy on był ważny. Wiemy, co tam się wydarzyło i cyk. Kiedy Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Davos? Dobre. No przecież o to pytanie, czy ksiądz Rafał Jarosiewicz się ze mną skontaktował, to już chyba 15 raz ktoś. Już mówiłem, że nie skontaktował się. Młyn i Krzyż. Nie widziałem. Czy to jest dobry film? Proszę mi powiedzieć, bo kilka razy widziałem gdzieś tam w polecanych i myślałem, żeby może to obejrzeć. Dawidzie, już ostatni raz pytam. Co myślisz o współpracy lub jakimś ciekawym projekcie? Ale co to jest współpraca? My z okiem tradycjonalisty lub trudno być katolikiem. Przecież my tutaj, każdy ma swój kanał YouTube'owy. Jak ja mam z nimi współpracować? Rozmawiałem nawet z trudno być katolikiem tam w jakiejś innej sprawie. Ale co? Jak, kochani? Musicie jakoś konkretnie. Jak się współpracuje z drugim kanałem? Cześć, współpracujmy. Oni robią filmy, ja robię jakieś filmy i nawet nie wiem, na czym ta współpraca miałaby polegać. Dawid, opowiedz o cudach. No to zapytam księdza, kierownika duchowego. Czy mówić publicznie o cudach i w jaki sposób i o których? Nie mówię, że takie siły, ale nie, ewidentnie byłem świadkiem cudów. Ewidentnie. Ale muszę Muszę zapytać księdza swojego, czy to jest dobre o tym mówić. Pewnie jest dobre. Znasz księdza Pawlukiewicza? No tak, kochani, przecież już o tym mówiłem kilka razy. Znam księdza Pawlukiewicza, kiedyś słuchałem chyba wszystkiego, co mówił ksiądz Pawlukiewicz. W okolicach mojego powrotu do kościoła, bo ja miałem rozdźwięk z kościołem, z wiarą katolicką. W 2005 roku wróciłem po przerwie i wtedy zszedłem, jak to się mówi, właśnie z bomby w księdza Pawlukiewicza i hurtowo wszystko. No dobrze to wspominam. Ale dziś bym nie polecił tego osobie, którą, bo ja jednak miałem bardzo duże podłoże takie katolickie, nie? Jest pytanie o kardynała Ratzingera, Benedykta XVI, tak? Wydaje mi się, że wydaje mi się, to nie tyle wydaje mi się, bo czytałem bardzo dużo o Benedykcie XVI. No, ja mogę powiedzieć, jak ja czytam tą historię, a czy to jest prawda, czy nie, to zostawiam. O, Dawid, kroczysz po niebezpiecznym gruncie. Ja tutaj cały czas niepotrzebnie. O kardynale, o Benedykcie XVI. Jak czytam tą historię? No przecież zaraz po zostaniu papieżem wystosował, to było Summorum Pontificum. Pontificum. I to było motu proprio. Albo encyklika. Dopuścił odpuszczenie mszy świętej wszechczasów. Jaki był skowyt? Przecież to jak, nikt z tego pewnie nie pamięta. To był taki skowyt. Wtedy, to znaczy najpierw dopuścił mszę wszechczasów, uwolnił ją jakby. Powiedział, że to jest ryt, którego nie wolno zakazywać i to jest okej, że ten ryt, dobrze, że on przetrwał i że on powinien być. Jestem przekonany, że papież Benedykt XVI patrzył wstecz na swoje życie i na swoje dokonania jako kardynał Ratzinger i swój udział, bo był naprawdę modernistą przez wiele lat swojego życia i był bardzo smutny i bardzo przerażony tym, co stało się z Kościołem. I chciał to naprawiać. I zaczął od tego, że dopuścił mszę świętą wszechczasów. O, dostałem 5 złotych od kogoś. Ho, szok. I był bardzo, bardzo smutny z tego powodu. Dopuścił mszę wszechczasów od razu. Już było bardzo, bardzo duże niezadowolenie wśród wielu kapłanów wychowanych po soborze. I potem ogłosił, że nie było ekskomunik tak naprawdę wcale, że zdjął ekskomuniki nałożone na biskupów Bractwa Świętego Piusa X. I to był już taki skowyt, to była taka wściekłość u wielu, wielu wtedy księży, biskupów posoborowych. Bractwo odpowiedziało, że bardzo dziękują za ten gest, podtrzymują, że nigdy nie było żadnych ekskomunik, bo one były, nie było, nieważne. Natomiast, no, że to jest piękny gest. Natomiast papież Benedykt XVI nie mógł tak od razu, się nie da tak od razu rozumowo wskoczyć po tylu, tylu latach modernistycznych rzeczy. By cię chronić, modlimy. Kochani, to już nie, to będziemy modlić się za sekundkę na zakończenie. No bo teraz nie będę modlił się o dobry live. Ale dzisiaj mniej było. Będziemy zaraz się modlić. Więc Zosia Nowak, czy też się modliby? Dużo ludzi. Zaraz będziemy się modlić. Więc myślę, że Benedykt XVI i potem został już uciszany. Próbował oczywiście robić tam tą hermeneutykę ciągłości. Nazywał takie, próbował ratować, że on udowadniał, że to się da jakoś połączyć. Tradycję z tym, co jest po soborze, się da połączyć. Nie dało się. No nie dało się. To było jego już takie marzenie, takie życiowe myślenie. A potem już był po prostu uciszany. Nie wiem, jak to, co się wydarzyło. I jakoś aż tak się w to nigdy nie wgłębiałem. Czy jego rezygnacja była prawdziwa? Ktoś tu przed chwilą zapytał, to Munus, czy się zrzekł. Nie wiem. Szczerze mówiąc, naprawdę, to nie jest tak, że to jest krytyczne, zasadnicze. Nie wiem. Kończymy o 22. Tak, kończymy, tak myślę. No, tak mi się wydaje. Dobrze, będziemy robić modlitwę na początek. Wszystko przemyślimy. Mafia St. Gallen, polecam, ale są dwie. Amerykańska dziennikarka napisała, a potem jeszcze u nas redaktor z Polni Christiany napisał. O tej samej chyba, ten sam tytuł. Moim zdaniem warto filmem Młyn i Krzyż. Dobrze, to obejrzę. Ja lubię takie tematyki. Znasz księdza tradycjonalistę z Krakowa? Jakiegoś konkretnego? Co myślał rycerz Kolumba? Coraz częściej kapłani zachęcają mężczyzn do wstępowania do tych wspólnot. No, słyszałem, że nie. No, ktoś tutaj mnie zapytał. Ale nie, jak... W ogóle nie jestem przekonany, czy nie będzie tak, że... Jak ktoś... Będzie tak. Jeżeli na następnym live'ie wydaje mi się, że na pytania kontrowersyjne będę odpowiadał tylko, jak ktoś ma imię i nazwisko. Tak, ale to tak... Nie mówię, że to jest weryfikator, ale jak ktoś się będzie nazywał Jan Nowak nawet, albo Józefina Kowalska, to tak. Ale jak ktoś się będzie nazywał jakoś tam coś tam, trzy literki, raz, dwa, trzy, Wenzon, raz, dwa, trzy. Któryś raz pyta mnie, czy Benedykt XVI był modernistą. No ale po co taka wiedza? Oczywiście, że był modernistą. No ale to jest pytanie podpucha. Tak naprawdę, żeby tutaj był dym. Tak myślę. Co sądzisz o świętowaniu urodzin zamiast imienin? Matko, nic o tym nie myślę. No ja świętuję jedno i drugie. Świętuję. No. Co to jest świętowanie? Układanie życzeń i modlitwa? 5 zł to też pieniądze. No ale przecież ja chyba nie kpiłem z tego, że 5 zeta. To jest dla mnie szok, że tutaj na live ktoś mi przesłał 5 zł. Fajnie, jakbyś Dawid Mysior poruszył kwestię wyświęcenia duchownych, bo ostatnio wpadło na takie zagadnienie, że wielu zostało wyświęconych, nieważnie. No ale czemu się tym kłopotać? Czemu myśleć o takich rzeczach? Wiecie, jak ciężko jest tak naprawdę formować swoje własne sumienie i jak ciężko jest walczyć o swoje własne cnoty? Domowy kościół, a bractwo świętego Piusa X. No co? No nie do pogodzenia. Ale to znaczy nie do pogodzenia. No nie, jak się głęboko wchodzi w duchowość, to nie tak, że... No raczej jak ktoś chodzi do bractwa, no to już nie chodzi na... To domowy kościół wprowadził komunię świętą na stojąco tak naprawdę do Polski. No widzę już to pytanie któryś raz, pani Grażyno. Internetowe szambo. No widzę, że wchodzą trolle. Tak mi się też wydaje. Czy czytałeś świadectwo Alicji Lęczewskiej? Fragmenty. Ale przestałem, bo mi odradzono. No bo to tak samo. To są tak już głębokie rzeczy tam są napisane, że brzmią ultra wiarygodnie, ale skoro nie ma pewności... To po co? Także ja zaprzestałem, nie czytam. Dawidzie, ile lat jesteś w bractwie? Otóż nie jestem w bractwie, bo w bractwie są tylko kapłani. To jest bractwo kapłańskie. Ja mogę korzystać z sakramentów i słuchać homilii. 2,5 roku niespełna to robię. Kochani, czy będziemy powoli kończyć? Jest 22. W jaki sposób tutaj zebrać informacje, żeby te live'y były lepsze? Ja muszę to przemyśleć. Bardzo chętnie posłucham wypowiedzi twojej żony, ale moja żona na razie przynajmniej nie ciśnie się, nie ma parcia na szkło, jak to się mówi, bo ma swoje rzeczy, które robi. Prawy i Sprawiedliwy wrócił. Ja myślałem o tym, bo tydzień temu Prawie i Sprawiedliwy to było konto, które zablokowałem i ono zaraz powstało, znowu się pojawiło, więc jestem prawie przekonany, że Prawie i Sprawiedliwy to jest po prostu nazwa konta, których jakaś farma troli ma więcej i po prostu jak jedno zostaje zablokowane, to piszą z drugiego. Dobrze, kochani, nie wiem, coś czuję, że ten live dzisiaj to takiego szału nie było według mnie, ale muszę pomyśleć nad tą formą. Bardzo, bardzo poważnie się nad nią zastanowić. To teraz byśmy się pomodlili. Może na żywo tematyczne. Może tak. Czy ja mam parcie na szkło? No właśnie, to jest ten Benzon 1, 2, 3. Na takie pytanie będę odpowiadał tylko, jak ktoś ma imię i nazwisko. Dobrze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Pani moja, o Matko moja, ja cały się Tobie ofiaruję, a na dowód tego, żem Tobie oddany, oddaję Ci oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje, myśli moje i całego siebie. Gdy przed to Twoim jestem, o dobra Matko moja, zachowaj mnie i strzeż jako rzeczy i własności swojej. Amen. Czy chcecie tutaj modlitwy po łacinie za tydzień? Pomyślimy. To jest według mnie bardzo dobry pomysł. Live'y tematyczne. Ha! Bardzo dobry pomysł. Tak, tak, tak. Niektórzy być może było super. No generalnie po łacinie. Będziemy robić modlitwy po łacinie za tydzień, cyk. Dobrze. Dobrze. To będziemy robić. Dobrze, panie Adamie. Spróbuję. Daga napisała, że nie. O tej godzinie nie powinno się już za bardzo rozważać to, co powinno być lepiej. Teraz się skupię, porozmawiam z żoną, pójdę spać, może coś zjem, ale na trzeźwo jestem trzeźwy. Jak będę miał trzeźwy rozum, chodzi o to, że rano na spokojnie pomyślę, co by mogło być lepiej w tych live'ach. Tematyczne chyba mają sens. Bardzo wam dziękuję i dobrze, że jesteście. Zobaczę, ile osób jeszcze jest. Z ciekawości. 922. Pizzę może zostawili. Mam taką nadzieję, że chociaż trochę. Ale moje, jak się dorwą, to... Ja też wam bardzo dziękuję. Pan Paweł Chmielewski robi świetne live tematyczne. O, to obejrzę. To sobie zobaczę. To sobie zobaczę. Trzeba się poprawiać w swojej robocie. Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem. Pisząc o świętym Szarbelu, chodziło mi o to, żeby był... Nie, naprawdę o świętym Andrzeju nie wiem. O świętym Szarbelu. Niech Pan czuwa nad Tobą. Bóg zapłaci. Dobranocka, Dawid. Co jest i tak z Faustyną? Wszystko jest... Może pizza została. Oby. Zostańcie z Bogiem. Miło, że księża też uczestniczą. A był jakiś ksiądz? A skąd ktoś wie? Pani Elino? Bo nie, to kto napisał? Milena. Jeżeli był jakiś ksiądz, to Bogu niech będą dzięki. Pozdrawiam, Dawidzie, ksiądz Mariusz. A, to już za tydzień będę pamiętał, żeby nie mówić Mariusz, tylko ksiądz Mariusz. Pozdrawiam księdza, Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Ksiądz Mariusz, rzeczywiście, no. Przedstawił się ksiądz, ale ja nie jestem w stanie wszystkiego wyłapać, bo to tak szybko leci. Bóg zapłać, księże Mariuszu. Bardzo czuję się zaszczycony i bardzo jest mi miło. Jestem mimo wszystko twoją fanką. No to dobrze. To nie wiem, czy tam zaraz fanką, ale jak pozostaje jakaś względna życzliwość, to się cieszę. Marek Rożak, ksiądz Marek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo mi miło, księże Marku. Bardzo, bardzo... Czuję się naprawdę... Mnie to wzrusza bardzo. Ja bardzo mam do księży. Księża to jest najważniejsze, co jest. Trochę tak prosto to powiedziałem, ale to jest najważniejsze. Kapłani to jest najważniejsze, co mamy. Na razie sobie tu jeszcze jestem, ale wy już idźcie powoli spać. Tak patrzę, ludzie się żegnają. Muszę sobie zrozumieć naturę całego tego live'a, tak jakby taki... Bo to jest tak, że ludzie nie oglądają tego na żywo, tylko oglądają z... Ksiądz Marek Korzak wraz z siostrą Licjaną. Rodzeństwo. Coś pięknego. W Londynie 21, więc można posiedzieć. No właśnie, to po londyńskim czasu może posiedzę trochę z żoną, bo wczoraj dopiero rodzinka wróciła z wakacji. Razem lecimy na wakacje na tydzień. Jedziemy, więc... Ale wczoraj wrócili beze mnie, bo ja tutaj pracowałem i pracowałem. 500 osób na pielgrzymce Bractwa w tym roku. Pięknie, cudnie. Dopiero dołączam. A no właśnie, bo to tak jest, że nie wszyscy są na żywo, niektórzy teraz na przykład dopiero zaczynają. Dawid, jeszcze nie spać. Nie możesz tyle spać. Ja mało śpię. Polecam live Mikołaja Kapusty. No to dopiero teraz mnie tutaj pani Dorota zraniła na wskroś, żeby na końcu live'a polecić live'y kogoś innego. To musiało być źle. Módlmy się za kapłanów. Zawsze. Wczoraj wróciłam ze Szkocji. Tak, tematyczne to dobry pomysł. Będziemy robić tematyczne. Do rodzinki. Rodzinka śpi, tylko mam nadzieję. Tylko żona jeszcze nie śpi. Kochani, to dobra rada. Pójdę do domu. Nie, żebym nie był w domu, ale w sumie nie jestem w domu. Jestem w takim budyneczku tuż koło domu. A teraz zdradziłem. Bardzo wam dziękuję. Obiecuję próbować poprawić jakość doznań i sensu na tych live'ach. Z Panem Bogiem i bardzo, bardzo wam dziękuję. Aha, człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w jutrzejszym podcaście rano i do zobaczenia w programie, w filmie o Soborze Watykańskim II. Część pierwsza jutro, jeszcze nie wiem o której. Z Panem Bogiem, kochani.